Kochani, umiłowani, bracia i siostry, malutcy z enklawy, malutkie Maltinki i malutkie hugenoty z kontestacji, witam was. To ja, Kuba z Rozmów w nocy. Kochajmy się. Kochajmy się.
Szkoda tych dupereli. Okej, witam was serdecznie, moi drodzy. Witam was w Rozmowach w nocy. Ciągle jesteśmy na początku stycznia. Dzisiaj będziemy mieli super gościa. Dla tych, którzy słuchają nas po raz pierwszy, obiecuję, że nie będę lewakował za bardzo. Dzisiaj nie wypada, bo mam gościa z prawej strony. Jeśli ktoś może dać mi znak na czacie, czy mnie słychać dobrze, już jestem z wami. A dzisiaj pozwólcie, że przedstawię wam gościa specjalnego, kogoś zupełnie specjalnego, słuchajcie. Seweryn Szwarocki. Miała być poważna audycja, podsumowanie polityczne roku. Chyba nic z tego nie wyjdzie, z tej poważności, a tak zupełnie na serio. Seweryn Szwarocki, słuchajcie, aktywista, ciągle jeszcze w Stowarzyszeniu Koliber, były prezes, słuchajcie. Ekonomista, pracę magisterską pisał pod kierownictwem nikogo innego, ale pana Leszka Balcerowicza. Wow! Który zniszczył mój ulubiony PGR. Zdarza się, słuchajcie. Dalej, konsultant biznesowy, który kocha korp. Nie kocha. Okej, Seweryn będzie z nami za minutkę. Powinno być także z wideo, tak więc będzie fajnie, zupełnie fajnie i przyzwoicie. A porozmawiamy dzisiaj o najważniejszych rzeczach w 2013 roku. Czyli dlaczego pan Wippler był pijany? Poseł Wippler. Trzeba być poważnym. No i na innych posłów też mamy parę haczyków. O nich też porozmawiamy. A tak zupełnie na serio, za tydzień będziemy mieli przerwę, ale za 2 tygodnie będziemy mieli prawdziwego posła. Za 2,5 tygodnia też jeszcze jednego posła, ale o tym troszeczkę później. Witam was serdecznie w Rozmowach w nocy. Bawcie się dobrze, zróbcie sobie kawkę, herbatę, a ja będę z wami za 13 sekund.
Halo.
Halo, witam serdecznie.
Cześć, Kuba.
Hej, słychać mnie okej u ciebie?
Tak.
Okej, jeszcze tylko tam znać do naszych słuchaczy na czacie, czy słychać nas okej. Dzisiaj mamy wyjątkową widownię, jest z nami także widownia tego radia, w którym chyba nadawałeś kiedyś, Radia Kontestacja, czy to prawda?
Tak, to prawda. Witam serdecznie słuchaczy Kontestacji. No, jakieś chyba 3 lata temu prowadziłem audycję Sens. Może jeszcze jacyś wierni słuchacze pamiętają.
To były początki chyba Kontestacji, tak? To w Pieluchach była jeszcze.
Chyba jakoś tak.
No to fajnie.
No ale widać się rozwinęło, także.
No teraz co innego się rozwija. Teraz Radio Enklawy. Ja tutaj muszę być lokalnym patriotą. To jest właśnie to radio, które ja wspieram. Rozłamy, wiesz, rozłamy w tym 2013, ale o tym porozmawiamy za chwilę.
Tak, rozłamy jak w polskiej polityce, tak? Tak, jesteśmy silni, że jeszcze się podzielmy.
Znaczy, jak nie wypada powiedzieć, że burdel, to się mówi, że rozłam, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem.
A jak pokazują ostatnie wydarzenia, od burdelu do polityki już niedaleko, więc rozumiem, że dzisiaj porozmawiamy politycznie. I nie tylko, i nie tylko.
Jasne. Ja ostatnio czytam taką super książkę czasami się zacinam, bo z tym moim polsko-angielskim jest ciężko, o władzy. I cały koncept na tą książkę jest skupiony wokół tego, że władza to już nie to, co było kiedyś, tak? Że już nawet papież tak wiele nie może, jak kiedyś mógł. Że politycy już mniej mogą. Że władza stała się czymś takim jak sława. Że przychodzi szybko, ale jeszcze szybciej też może odejść. Łatwiej ją zdobyć, ale jeszcze łatwiej ją stracić. I to chyba taki ten 2013 taki jakiś pod tym znakiem rozłamów, tak mi się przynajmniej kojarzy.
Dzisiaj władza to chyba bardziej rząd dusz, a nie taka władza fizyczna na papierze.
Właśnie, taka rząd dusz, ja bym powiedział, manipulacja, come on. Tu można. W Enklawie można.
Manipulacja, PR, wiesz, te wszystkie rzeczy, które znamy.
Tak?
To tak jak skomentowałem, wiesz, ostatnio na Facebooku a propos tej ostatniej zapowiedzi premiera, że mają być obowiązkowe alkomaty w samochodach po tym jakimś wypadku, który spowodował pijany kierowca, to ja zaproponowałem, żeby, wiesz, na każdej konferencji rządu był obowiązkowy wariograf.
Dobre.
Bo wiesz, to co my słyszymy, a to co się realnie dzieje w polityce, to są dwa różne światy.
To prawda. No ale tak mówię, nie będziemy po kolei szli, ja mam jakąś tam listę, ale jak już zaczęliśmy o tych właśnie, wymieniłeś słowo PiS, to jednym z większych zaskoczeń tego roku dla mnie było to, że panom z PO jest spada, tak dosłownie, a panom z PiSu wzrasta. Co to jest? Jaki to jest fenomen?
Raz staje im przed izbą, tak?
Dokładnie. Stają przed izbą, nawet takie mówię, jak to jest? Moim zdaniem partia, która reprezentuje jedną z większych porażek trzeciej, czwartej RP, znowu dochodzi do władzy. Czy tak bardzo ten populizm dalej jest popularny? Populizm popularny, chwytliwy może. W Polsce, że dalej można tak ludziom tylko obiecywać i przez to zyskiwać ten elektorat, to ludzie dalej nie myślą, jak to jest.
A ty wierzysz w sondaże?
W sondaże? Komuś muszę wierzyć, nie wiem. Mam nie wierzyć?
Słuchaj, znaczy powiem ci, że po pierwsze to trudno mi jest trochę odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem.
Ale rośnie im. Fakt jest chyba, że im trochę urosło.
To nie wiem, wiesz co, znaczy powiem ci tak, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to, że ludzie tak słabo znają się na polityce, że po pierwsze oni mają gdzieś to, co PiS obiecuje, bo oni nawet nie wiedzą to, co PiS obiecuje, ani jaki ma program. Zresztą o tym, że ludzie nie wiedzą, jakie partie mają programy, świadczy najlepiej to, że jakieś tam parę tygodni czy tam miesięcy temu, nie wiem, czy czytałeś taki wywiad redaktora Mazurka, który z posłanką PO, który to redaktor Mazurek przedstawiał, wiesz, program Platformy, mówiąc, że to jest program PiSu. No i ta posłanka Platformy mówiła, że Boże, to za głupoty. Kto uwierzy, wiesz, w taki po prostu program? To jest zupełnie nierealny. No i potem jej powiedział na koniec, że wie pani, ale to tak naprawdę był program Platformy. Donalda Tuska.
A co za różnica? Come on! Czy to w ogóle...
Ona po prostu nagle zdębiała, więc to po prostu pokazuje, że nawet, wiesz, politycy po prostu zupełnie nie wiedzą, jaki jest program, więc ja nie sądzę, że to jest kwestia tego, że PiS coś naobiecywał ludziom, tylko po prostu słyszą ostatnio ludzie w telewizji, że tam gdzieś, że ten Tusk coś tam sobie nie daje rady, jakieś tam rekonstrukcje, coś tam kombinuje, to trzeba za kogo głosować, na kogoś innego. Kto jest inny? Kaczyński, bo innych ludzi nie znamy. Czy słyszałeś ostatnio, powiedz mi, kiedy była jakaś inna partia w parlamencie? Po tym, jak wypadł Leper, to już mamy zabetonowaną.
Ale zobacz, u nas jak zabetonowało normalnie, ja kiedyś już wspominałem, że mamy prawych i tych takich prawdziwych patriotów, jeszcze prawszych. jakoś nudno mi na tej polskiej scenie, brakuje mi tej lewicy, a lewica pączkuje, mieliśmy wielu gości.
No mi akurat nie brakuje. Ale...
No mi bardzo brakuje, ja tęsknię, ja chciałbym zobaczyć właśnie pana Piotra Ikonowicza, jak właśnie, nie wiem, drze koszulę w ramach protestu na przykład dla ubogich. Ja tam go rękami i nogami popieram, bo naprawdę burdel się dzieje, panie, panowie. Dalej, no, pan Kalisz się wyłączył, to dla mnie też takie zaskoczenie, bo przecież wszyscy liczyli, że jak już odejdzie z tego SLD, no to jaka alternatywa? Ruch Palikota, czy to przerobiony twój ruch będzie, a on poszedł na swoje. Czy to cię nie zaskoczyło? Dom wszystkich Polska. Dom wszystkich Polska.
No, tylko, że chyba teraz się sam ostał w tym domu. Jest tam ktoś jeszcze z nim?
Jest. Gościa miałem jednego. Jest. Nie, no są. Mają plany. Ja ci powiem, że to są takie czarne konie, mi się zdaje. Leszka Millera. Mi się zdaje, że wszyscy na lewicy to czarne konie, tak.
Mówisz, że zostali tak samo wypuszczeni jak Gowin, jak to niektórzy sugerują, jest sprytnym ruchem Donalda Tuska, tak?
Dokładnie.
I jak wcześniej Palikot miał być tym sprytnym ruchem rocznym, ja też tak nawet kiedyś podejrzewałem, że Palikot to naprawdę jest sprytny ruch Donalda Tuska, żeby ukraść taką lewicę, a żeby Platforma taka była trochę bardziej konserwatywna, a żeby Palikot ukradł, wiesz, te bardziej takie lewicowe, czy to nawet bardziej, jak z tego co widać, lewackie takie głosy.
Jasne. On jest spiskowy, widzisz, zrobisz tutaj, tak? Bo ja myślę, że ten Gowin musiał odejść, bo okazało się, że poseł Godson nie pije. A wszyscy się tak schalali na tej prawicy, łącznie z posłem Wiplerem, tam pan Hoffmana też gdzieś na YouTubie ostatnio złapana, pana posła, że jakoś takim chwiejnym krokiem gdzieś szedł. Ja nie wiem, ale to są takie słuchy chodzą.
Insynuacje.
Chleją wszyscy na tej prawicy gorzej niż na lewicy, słuchaj. Co się dzieje?
A i widzisz, Kuba, i tutaj wracamy do tego, od czego zacząłeś ten program, o tym, że prawdziwa władza to nie jest to, że sobie jesteś posłem, tylko prawdziwą władzą są media i manipulacja.
No.
A skąd ty wiesz, co się stało? Widziałeś to? Widziałeś nagranie monitoringu?
Widziałem, na YouTubie.
Nie, przeczytałeś sobie po prostu teksty, że pobił policjantów albo coś tam. Już ci to, wiesz, zapadło w głowę i teraz weź to odkręć.
Nie, no, bo to tak, wiesz, powodzenia. U nas tak właśnie gwiazdy mają takie szybko wschodzące, jeszcze szybciej gasną. Już takie nadzieje były w tym Wiplerze, słuchaj. Wszyscy pokładaliście, głównie republikanie, których reprezentujesz. Przepraszam, że tak trochę idę na ciosa.
No, już akurat nie reprezentuję, bo po wejściu do zielonego jabłka to ja tam wolę gruszki, wiesz, i nie.
A widzisz?
Nie zakosztuję. No,
ja tak nieśmiało spoglądam, trochę za bardzo takie, nie wiem, za bardzo chrześcijańskie jak dla mnie. Ale ja nic nie mam przeciwko, ale...
Wiesz co powiem, Kuba, ale to podzielę się tym, co jeszcze rozmawialiśmy wcześniej poza anteną, że bardzo mnie zaskoczyło to, że jak ja ci zacząłem mówić o różnych tam ruchach na prawicy w naszym tym środowisku i o tych republikanach i o tym Gowinie i tak dalej, różnych rzeczach, to ty w ogóle powiedziałeś, no taki średnio byłeś zorientowany, o co chodzi. Ja myślę, kurczę, no przecież tutaj wśród znajomych wszyscy wiedzą, każdy ruch, każda tam wypowiedź i tak dalej. To powiem słuchaczom, że znowuż ty mnie zaskoczyłeś, mówiąc o jakichś tam dziwnych stowarzyszeniach na lewicy, których ja znowuż zupełnie nie znam i że u was też się po prostu pączkują jakieś różne ruchy i coś się wielkiego dzieje i wam się wydaje, że to zaraz porwie świat, a nasza część świata w ogóle tego zupełnie nie widzi.
No jak to? Nie słyszałeś o stowarzyszeniu pani Wandy Nowickiej? Równość i Nowoczesność, słuchaj, bardzo fajne. No Dom Wszystkich Polska tu musiałeś słyszeć, bo przecież już właśnie rozmawialiśmy. To... Dzieje się. No twój ruch teraz już taki zupełnie odnowiony, przemieniony. Zresztą będziemy gościli dwóch posłów z twojego ruchu, prawdopodobnie w najbliższych dwóch audycjach. Wtedy już na pewno nie będę w kontestacji.
A nie masz wrażenia, że twój ruch to jest właśnie ostatni ruch tego Palikota i tego środowiska?
Nie, to ciekawi,
no
bo...
Miller was zupełnie, znaczy was, no nie wiem, czy ty się identyfikujesz z twoim ruchem, ale po prostu zupełnie, można by powiedzieć, wykiwał i teraz jest na fali. No,
jest ciekawe zagranie wyszło. Znaczy są różne teorie spiskowe. Ja nie utożsamiam się z żadną partią polityczną, ale bardziej z kierunkiem myślenia lewicowym. A jeśli chodzi o twój ruch, to faktycznie no, jest pełen zaskoczeń. Są całe teorie, że to wszystko jest takie nieprawdziwe, że ten cały ruch jest taki jakby wymyślony, że to jakaś taka fasada, wydmuszka może. A ja powiem ci, że nie. Jest esencja. Są ludzie, są dobrzy ludzie wewnątrz. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kilku jest, tak? Kilku dobrych ludzi. Tak jak tak, w każdej
Palikot, no nie wiem jak tutaj...
No pan Jan, jaki tytuł Anna Glocka, ja bardzo lubię. Bardzo Glocka. Ostatnio nawet się podprztykałem z panem prezydentem Radia Enklawa na temat pani Anny Glockiej, którą szanuję i lubię i cenię. Nie wiem.
Ale za co?
Za to, że pomaga ubogim. Na przykład dzisiaj. Pewnie była.
Za cudze pieniądze. Dlaczego, nie wiem, nie założy sobie prywatnego ośrodka dla ubogich, tylko będzie wydzierać się Polakom, którzy tam niewiele zarabiają, jeszcze im dokładać, wiesz, podwyższać koszty pracy, żeby pomagać tym ubogim.
To posłowie w ogóle nie powinni zarabiać, słuchaj, jak to uważasz? No na przykład, nie wiem, pewnie z tej swojej diety
ale
coś
mnie
tam
chodzi, ale mnie chodzi, słuchaj, Kuba, o zarobki tam jakiegoś posła, bo to są w perspektywie tam budżetu państwa jakieś tam groszowe sprawy.
Oczywiście.
Ale mi chodzi o, wiesz, o ich decyzje, no i o wasze lewicowe pomysły, żeby, wiesz, jeszcze zwiększać koszty pracy, jeszcze tam, wiesz,
na sekundkę muszę odebrać, bo na stały słuchacz dzwoni, pan Wiesław, posłuchajmy chwileczkę. Śmiało, Wiesławie.
Chodzą do głosu siły wrogie socjalizmu. Wrogie polsko-radzieckiemu. Wrogie władzy ludowej. Siły, które chcą wykrzywić, zahamować i cofnąć socjalistyczną demokratyzację.
Dziękujemy panu posłowi, panu prezydentowi, tak?
No, czy ja wiem, chyba premierem pierwszym sekretarzem
pierwszy
chyba raczej.
Sekretarz. No to tak jak no premier, wiesz, co za różnica?
Ale to powiem ci, że naprawdę zaskoczyłeś mnie negatywnie, żebym ja o waszych lewicowych bohaterach więcej
wiedział niż waszych towarzyszy. Jak ja lubię, jak się do mnie w dwóch osobach zwracają, wasza mość. Panie Kuba, nie, ja tu jestem...
Ale powiem ci, że to co puściłeś przed chwilą, to tak mi przyszło na myśl, że może te, wiesz, te nowe ruchy, typu tam Jarosław Gowin, no ja przynajmniej mam nadzieję.
Przypominam, że słuchacie Rozmów w nocy. Jeśli chcecie wesprzeć audycję, to gdzieś tam kliknijcie lajka do audycji albo subscribe na YouTubie. Okej. Okay.
Coś chyba, jakiś problem się
tak,
pojawił.
Tak, to u mnie tutaj technicznie sobie po prostu nie radzę. Po tym, jak dodałem pana Wiesława, nastąpiło... Ja chcę ciebie mieć wideo, to jest zaszczyt, że w ogóle wystąpiłeś w wideo. Audycja, oglądalność podniesie się
200%. Nastąpiło przeciążenie. Niestety widocznie za dużo system treści. Nie wytrzymał zestawienia takiego lewaka ze mną.
Dokładnie.
Ale nie wiesz, co ja zacząłem mówić, zanim nas to złączyło, że jak pokazałeś towarzysza Wiesława, to pomyślałem sobie, że być może, wiesz, te nowe twory, czy to na prawicy, na co ja mam nadzieję, jak Jarosław Gowin, czy to tam u was, być może mają szansę się przebić, bo ludzie, tak jak wtedy na placu defilat, no, że tak powiem, gromko witali towarzysza Wiesława, właściwie każdego nowego pierwszego sekretarza, licząc na jakieś zmiany. Nazywało się, że w gruncie rzeczy nic się nie zmieniło, albo było często jeszcze gorzej w niektórych aspektach, ale może wykorzystując to takie socjologiczne czy psychologiczne, psychologię społeczną tłumu, być może i tym razem.
Jasne.
Będą liczyć na jakiegoś nowego wodza, wiesz.
Jasne. Nie, no, nadzieję trzeba mieć. Podobno matka głupich, ale nie jest tak zawsze. Słuchaj, największe zmiany, nie wiem, czy to Martin Luther King, czy jacyś inni wspaniali liderzy, którzy, nie wiem, czy wiesz, Martin Luther King był republikaninem. Wiesz? No? Wiesz?
Wow.
No dziwne, co? To trzeba głębiej spojrzeć w historię. To też jedno z zaskoczeń, takich niedouczeń moich historycznych wyszło, gdy ktoś powiedział mi to. Ja jeszcze co sięgnąłem do tego. Taki młody człowiek. On pełny był nadziei, myślę. To, myślę, że to tak nadzieja nie tylko z tą lewicą związana, ale także ludzie na prawicy mają nadzieję. I idąc tym ciosem, słuchaj, co się stało na tej prawicy? 2013, co to tam za bałagan jakiś? PO się rozsypało, odszedł pan Gowin. Jak ta partia w ogóle się nazywa, ja nawet nie wiem.
Hej, Kuba, ale nie, bez nadużyć.
Nie?
No nie nazywaj Platformy prawicą.
Prawica nie jest platforma? Ja już kompletnie nie znam się na tym. To też lewica.
Wiesz co, po prostu to jest też taki kit, wiesz, po prostu wciskany ludziom w telewizji, że na polskiej scenie od tam 10 lat rządzi prawica, czyli PiS, który jest po prostu, wiesz, tak samo socjalny jak wy, albo platforma, no która, wiesz, teraz tam premier mówi, że gender to jest wszystko okej i po prostu, wiesz, no podwyższa podatki, mówił, że jest liberałem, ale podwyższył podatki, teraz tam, wiesz, skok na OFE i takie rzeczy,
no
więc...
Tak. No, to Miller obniżał podatki na wódeczkę na przykład, a wy narzekaliście, jak Miller był u władzy, a zobacz teraz, prawica wasi.
Nie, ale słuchaj, oddaj, ja akurat nie tylko nawet obniżał akcyzę, ale też CIT obniżył, więc to my akurat pamiętamy i tutaj bardzo chwała mu za to akurat. No,
a jakie dobre więzienia CIA były za tamtych czasów, a teraz to już nic nie ma.
Wiesz, chodzą takie słuchy w kuluarach, wiesz, prawicowych, że Jarosław Kaczyński, który się, wiesz, szykuje do władzy, już podobno zbiera, wiesz, plany, tam gdzieś na Pomorzu ma podobno jakieś stare popegeerowskie budynki, ktoś mu tam przyniósł i on powiedział, że super, to będą świetne więzienia tam zrobimy.
Super, no taki biznesplan zrobił, taki typowy.
No, trzeba się przygotować do władzy,
Jasne, nie, no to taki część programu, ale skąd ty takie wiadomości masz, jeśli nie mogę spytać, bo ja tutaj szukam wszędzie, nie mogę tego, no dobre, masz źródło, masz, dobre. Ja wiem, że to nie można zdradzać, ale tak pomyślałem, że zapytam. Dobra, czyli lewica nam pączkuje, jak to pani Katarzyna Kądziela, która była gościem Rozmów w Nocy. Wspaniała, lewicująca pisarka, że tak powiem, aktywistka także. Polecam Rozmowy w Nocy z Katarzyną Kądzielą. Powiedziała nam, że pączkuje lewica. Coś z tego się wie, że na końcu dnia musi urodzić. Nie wiem, mieliśmy gościa z SLD nie tak dawno, i też nam opowiadał to, że właśnie no, już mają plan, że będzie dobrze, że tylko trzeba trochę czasu. I tak słyszymy z każdej strony. Myślisz, co będzie następnego w tej polskiej polityce po tym jakby no, troszeczkę przełomowym 2014? Co nam urodzi ten 2014, jeśli chodzi o właśnie o te przełomy, rozłamy, te rotacje we władzy. Ile procent ta nowa partia Gowina dostanie?
Wiesz co moim zdaniem? Moim zdaniem to przyniesienie Hillnowi. Po prostu nic nowego.
Nic, ha?
To jest tylko, wiesz, to jest tylko po prostu, jak ja sobie patrzę na tą polską politykę, to jest po prostu, wiesz, to samo w innym opakowaniu, wymieńmy szyld, wymieńmy brand, no wiesz, no jak się spojrzy na partię Gowina, no tak, parę nowych twarzy, ale tak właściwie to jest stary PJN, jak się spojrzy na te wasze nowe ruchy i tak dalej, no to tak naprawdę, wiesz, zmieńmy tam ruch Palikota w nowy ruch, Kalisz wyjdzie z SLD, założy inny szyld.
A wszyscy i tak, koledzy, i Leszka, Millera.
Dokładnie.
Koledzy,
tak,
Leszka Millera, koledzy Leszka Millera. Dobre, to było dobre. Co to było? Ale Plama, taki show był kiedyś.
Tak,
śpiewali.
Tak, to było Ale Plama, które oni też tam śpiewali kiedyś o tym, że tak jak teraz, wiesz, jest Polska razem, tak oni się nabijali, że prawica razem.
Tam były takie słuchy, ja tu jestem z medialnego teraz mojego dojścia powiem, że oni palili przed show podobno. Niektórzy z producentów czy... stworzących ten show. To był jedyny w Polsce taki show, nie wiem, tak mnie gdzieś słuchy, że palili normalnie. Rozmawiając o paleniu, muszę wspomnieć, bo przełomowe wydarzenie w ostatni poniedziałek. Po raz pierwszy w Colorado można kupić bez recepty. Podobno, normalnie, kolejki ogromne. Spoza stanu można kupić ćwierć ounce, a ci, którzy mieszkają w stanie Colorado, można kupić cały ounce. Wiem, że to takie dziwne tematy, ale co myślisz o tej legalizacji marihuanem, jak to mówią koledzy z Radia Maryja?
Wiesz co, to dla mnie to w ogóle nie jest jakiś temat, wiesz, bo ja nie palę.
Ja też nie.
Więc prawdę mówiąc, nie wiem, ani to jest, wiesz, dla mnie jakiś tam problem, nad którym szczególnie dywaguję. Jeśli chodzi o samą marihuanę, to jest tam taki, no wiesz, prawie że nie narkotyk, więc to jeszcze nie wiem.
Ale z podatkowych, jakie po prostu miliony podobno wszyscy robią.
Ogólnie co do legalizacji narkotyków, to ja jestem dosyć konserwatywny mimo wszystko.
No i dobrze, takich głosów nam
pewnie
też
się,
trzeba.
Pewnie się narażę moim słuchaczom.
Nikomu się nie narażasz.
Wolnościowym. którzy są zazwyczaj czy tam libertarianą, ale no trzeba ostrożnie, moim zdaniem.
Jasne, trzeba myśleć, ale no mówię, no jest to temat, którego nie można ominąć, tak jak ten temat gender. Musimy dotknąć, bo to wszyscy teraz gender. Słuchaj, to jest dopiero burdel, to dopiero cię nie obchodzi, ale warto o tym wspomnieć, bo...
Nie, to akurat mnie bardzo obchodzi, bo...
O, to masz problem z gender? No powiedz sobie, do milionu słuchaczy, proszę.
Wiesz co, czy ja mam problem z gender? Być może moje dzieci będą miały problem z gender, jeżeli ta ideologia się, wiesz, rozprzestrzeni, po prostu wejdzie do opinii publicznej, do podręczników szkolnych, do tego, jak się zachowywać w szkołach, do tego, że nie będziemy mieli toalet dla panów i dziewczynek, tylko będziemy mieli 6 różnych toalet dla tych, którzy myślą, że są panami, albo jeszcze do końca nie wiedzą, kim są.
Come on, to no, takie, no, wiesz, słuchaj, wyciągamy, straszymy ludzi, mi się wydaje.
Ale słuchaj,
każdy mówi o czym innym. Dla mnie gender to w ogóle nie ma nic wspólnego z wychowaniem dzieci, a mam dwójkę i wychowuję. Come on.
To nie jest właśnie żadne come on, bo to jest właśnie, wiesz, jak się patrzy na tą lewicową ideologię. Przecież na Zachodzie też mówili kiedyś, że nie, to nie chodzi o żadne adoptowanie dzieci przez homoseksualistów. To tylko chodzi o to, żebyśmy mieli tam możliwość dziedziczenia spadku. No a za 20 lat posuwamy się coraz dalej, dalej i dalej. I tak samo w Polsce. Od czego się zaczyna?
No, ja wiem.
No zacznijmy, no bo ja nie mogę mojemu partnerowi tam, nie wiem, odwiedzić go w szpitalu. No i wszyscy mówią, no tak, no powinni mieć prawo. No i kroczek po kroczku, wiesz, nagle wprowadza się tylnymi drzwiami taką po prostu ideologię.
No wprowadza się. No ja tutaj muszę się przyznać głośno i wyraźnie. Ja jestem za 100% za adopcją dzieci przez pary homoseksualne. Wspieram to rękami i nogami. Bo dla mnie, no może jakoś dziwnie to zabrzmi, ale to prawa człowieka. Jak byś odniósł się do tego typu argumentu? Czy to nie są prawa człowieka? Prawa gej i lesbijek, czy to nie są prawa człowieka? Według ciebie, jak myślisz? Jak ty to rozumiesz?
Nie, dlatego że, wiesz, prawo to oni sobie mogą, jeśli nie wiem, mamy... Nie wiem, będziesz miał jakieś prawo, że każdy człowiek może sobie kupić gazetę. To jest ich prawo, którego ja nie chcę im odbierać. Ale nie, że mogą sobie w cudzysłowie kupić człowieka, tak?
Nie, no nie kupić, adoptować. Oczywiście po wszystkiej no... skrutni, takie same, jak jeżeli by przychodziły pary hetero. Oczywiście nie oddalibyśmy w ręce żadnych dzieci, w ręce osób, które by je skrzywdziły w jakikolwiek sposób, ale... Co kogo obchodzi? Jesteśmy dorośli. Co kogo obchodzi, co w majtkach mamy? Ja jak idę do pracy, nikomu nie pokazuję. Tak, przynajmniej no, nieczęsto.
No nie, wiesz, bo to nie chodzi tylko o to, o czym mówisz, tylko to jest pewien też sposób, nie wiem, sposób bycia. Znaczy, wiesz, nie chcę może wchodzić w szczegóły.
Jasne.
Tutaj, wiesz, to nie jest kwestia rozmowy na argumenty, to jest kwestia po prostu natury, no.
Jasne. No, każdy właśnie...
Masz rodzinę, no to jeżeli chciałbyś naturalnie, żeby powstał nowy człowiek, no to on się dokonuje w dwupłciowej rodzinie, tak?
No tak.
Więc jeżeli chcemy patrzeć na świat przyszłościowo, a nie tylko hedonistycznie i chcemy, żeby on sobie trwał i kolejne pokolenia się rodziły, no to...
Ale to mówimy o pozostawionych sierotach w sierocińcu, które już po prostu są poza normalnym systemem taty i mamy, dla których na przykład jedyną opcją są te pary homoseksualne i pary, które by jestem w stanie tutaj dać rękę, głowę sobie uciąć, są w stanie dużo więcej zaoferować niż te ośrodki, które no, pozbawione są tej indywidualnej relacji typu, no nie wiem, dziecko-rodzic. Nie wiem, to dla mnie jest... No, ale fajnie, że rozmawiamy. Ja się bardzo cieszę, że jesteś. Nie chcę popychać, bo dla mnie jest ważne w tym programie, żeby goście czuli się komfortowo. Ale fajnie jest też usłyszeć drugą stronę i ja to cenię. Go ahead, jak to myślisz? Z tymi sierotami. Nie dałbyś im szansy w takim dobrym związku?
Wiesz co, to jest zawsze właśnie bardzo... Taka stara praktyka lewicowców w dyskusjach. Ja też często się spotykałem i też rozmawiałem z przedstawicielami waszego środowiska w telewizji. Znajdźmy taki jakiś przykład, wiesz, Znaczy, no, coś, z czym wiesz, przez, nie wiem, przez empatię, no, trzeba by się było zgodzić, żeby nie wyjść, że jesteśmy, no nie wiem, no bo jak ktoś będzie chciał pozostawić dziecko w domu dziecka, zamiast go tam dać ludziom, którzy dadzą mu, nie wiem, lepszą edukację czy coś, no to ktoś jest pewnie, wiesz, zły, czy zupełnie nie ma empatii, czy coś takiego. Natomiast, wiesz, po prostu trzeba na ten problem spojrzeć szerzej, no. Tak samo, wiesz, można by powiedzieć, a dlaczego na przykład nie odebrać rodzicom, którzy są biedni, i dziecka, i nie dać im, nie wiem, bogatym aktorom, czy nie wiem komu. Przecież oni zapewne lepiej, dadzą im lepsze warunki, będą mieszkał w lepszym domu.
Ja tu nie mówię o warunkach fizycznych, wiesz, nie.
I dochodzimy po prostu w pewnym momencie do jakichś tam absurdów, tak, że jak gdyby jedną patologię chcesz leczyć drugą patologią, to znaczy sytuacja, w której, co jest jakąś patologią, na przykład, wiesz, w Polsce obecnie bardzo wiele dzieci, które są w domach dziecka, to nie są tylko dzieci, które na przykład są, że oboje rodziców na przykład zmarło, tylko to są dzieci, które poszły tam z powodów różnego rodzaju patologii.
Oczywiście, alkoholizmu, przemocy i o tym też właśnie rozmawiamy często, gęsto, oczywiście. To dlaczego nie oddać właśnie, no nie wiem, rodzinie, która ma to zaplecze, i ja tu nie mówię jedynie o finansowym, przede wszystkim mówię o zapleczu emocjonalnym, w którym to właśnie emocje dla młodego, dorastającego człowieka są najistotniejsze, aby dostał właściwy przekaz, to, że potrafi go ktoś, nie wiem, przytulić i dać mu wsparcie, bo ja, no mówię, sam wychowuję dwójkę dzieci i z tego, co widzę, dla mnie no niesamowite jest to, że mogę obserwować, że tak jak dla mnie na przykład, nie wiem, pewne rzeczy przynoszą satysfakcję, tak dla niego, dla mojego syna czy dla mojej córki, to, że ja po prostu jestem z nimi, przynosi im bardzo wiele energii. I po prostu to jest jakby pożywienie. I po prostu mi się wydaje, że w tych ośrodkach właśnie brakuje tym dzieciom tego pożywienia, a pary właśnie homoseksualne są w stanie dostarczyć, bo ludzie, czy to są homoseksualiści, czy heteroseksualiści, kochają tak samo, tak? Jestem przekonany. Ja tu mówię o takiej, nie mówię o fizycznej miłości, ale mówię o tej miłości, którą mamy w głowach i która jest tak naprawdę istotna. Go ahead, co myślisz?
Widzę, że z naszej politycznej dyskusji zrobiła się dyskusja światopoglądowa.
Jasne, ale to już tak
widzę, że lubicie mega po prostu te tematy, czyli to też jest trochę takie zaskakujące, bo wy zawsze powtarzacie, że wy nie chcecie zaglądać tam nikomu, co kto robi, ale to jest zasadniczo wasz ulubiony temat do rozmów.
Nie, no już mnie poniosło trochę, bo to tak się rozkręciłem. Masz rację.
Ja to zauważyłem.
Nie, bo to przez to gender dziadowskie, już w ogóle. Dobra, idziemy do ofer. Przepraszam.
Bardzo często, że tak jest. No wiesz co, no...
Już mnie poniosło.
Temat rzeka. Ja jestem przeciwnikiem, wiesz. To też nie można argumentować. No słuchaj, wiesz co, bo ja znam taką parę, która ma takie dziecko.
Ja tego nie użyłem argumentu, że mój księgowy jest...
I tak dalej.
Jasne.
Natomiast, wiesz, jak troszkę... poczyta się wypowiedzi psychologów, jak troszkę poczyta się badania tego, nie wiem, co się dzieje na Zachodzie i tak dalej, no to okazuje się, że sprawa po prostu nie jest, wiesz, taka oczywista, jak ją przedstawiasz, odwołując się do po prostu takich, wiesz, no ale przecież oni go przytulą i będzie
fajnie. Jasne, no dobra. Enough. 2013 nie był tylko o gender, chwała Bogu, ty się zgodzimy z tym.
Pozwól mi tylko, bo ja zapomnę, że chciałem kogoś pozdrowić, mogę?
Jasne, oczywiście, jak najbardziej, to będzie
chciałem
offline.
Chciałem pozdrowić Ola Zioło, dzięki któremu jestem tutaj, bo on mnie chyba polecił tej audycji,
oczywiście.
To jest raz. Dwa, chciałem pozdrowić takiego znanego libertarianina w Polsce, pewnie znasz, kolegę Marcina Chmielowskiego, który, jak puściłeś ten obrazek, powiedział, że to na pewno jest fake, bo nie napisałeś w komentarzu, że obroniłem pracę magisterską profesora Balcerowicza. Gdybym był to ja, to na pewno by była taka wzmianka. Chciałem powiedzieć Marcinie, że to jestem ja. Wszyscy, którzy wiedzą...
Na wstępie nie słyszałeś, ale przedstawiłem cię w ten sposób, wyobraź sobie, że tak. Obroniłeś pracę u pana magistra, który zniszczył mój PGR. Tak.
Dokładnie. Więc po prostu kolega Marcin się tego nabijał, ale to już teraz wie, że to ja. I oczywiście pozdrawiam całe stowarzyszenie Koliber. I wszystkich wolnościowców zachęcam do tego, żeby jak nie znają, to żeby poznali, a jak poznają, to żeby się tam zapisali.
Jasne. Kolibę, to ja lubię zapraszać innych ludzi i ty, no, mamy różne stereotypy, które ja lubię niszczyć i to z prawej i to na lewej. Pokazuję ludziom, że ci na lewej to nie są tacy wariaci, jak tu myślą, a na prawej to nie tylko mohery i stare babcie, tylko są super ludzie, tacy właśnie jak i ty, czy Olo Zioło, którzy są, nie wiem, potrafią myśleć, argumentować i po prostu, nie wiem, miło mi się przynajmniej z nimi rozmawiać. Ale dzwoni do nas gość stały także słuchacz. Dodajmy do rozmowy, na pewno będzie dobre pytanie. Halo!
Halo!
Halo, Jacek.
Witam serdecznie.
Witamy.
Cześć, witaj.
Śmiało pytanie, Jacek. Wow. Mamy gościa.
Ja mam taką tezę dotyczącą polityki, ale już nie takiej polskiej. Nie nurzajmy się tutaj, można by powiedzieć, nie nurzajmy we własnych spodniach, porozglądajmy się, jakie spodnie noszą inni. Ja sobie myślę w ten sposób. Francuzi to sobie myślą tak, że no, w najgorszym razie, jak coś pójdzie nie tak, to odkurzymy szubienicę. Patrz, rewolucja francuska. Niemcy sobie myślą, że no, jak coś nie wyjdzie, najwyżej powołamy drugiego Adolfa, on zrobi porządek.
Strasznie.
Amerykanie mają, że tak powiem, przywiązanie do dwóch rzeczy, do ksiąg i do broni. W najgorszym razie odkurzymy starą konstytucję, Teksas i tak się zbroi, więc będziemy strzelać. No, a w Polsce nie mamy kogo powołać, nie mamy na co się powołać. Nie sądzicie, panowie? I to jest także pytanie do ciebie, Kuba, że w takim ostatecznym rozrachunku, jak już się zrobi taka totalna miazga polityczna, totalna miazga finansowa, że tak naprawdę nie będzie do czego się odwołać.
No ja bym zaczął od Seweryna. Seweryn, dziękuję bardzo za pytanie, Jacek.
To znaczy, żeby nawiązać do tego tematu politycznego roku, jak już będzie, mówisz, taki kompletny Armagedon i nie będzie wiadomo już, kogo wyciągnąć, to ja myślę, że powinniśmy wyciągnąć profesora Glińskiego, który w ostatnim roku był po prostu remedium na wszystko. No i czy na premiera, czy na prezydenta Warszawy, czy na po prostu techniczną tańczę, jest gotowy po prostu podjąć się tego zadania.
A czy teczkę ma pan profesor Gliński? Bo to specjaliści zawsze muszą mieć teczkę pełną dokumentów, już rozwiązań, gotowych projektów. Czy pan Gliński ma teczkę, z tego co wiesz?
Wiesz, on jest po prostu na tyle naprawdę taką wyjątkową osobą, ma to wszystko w głowie już. Nie mówię o teczce.
Okay.
Ale nie, ale tak abstrahując, tak żeby też oddać mu honor, to mi się wydaje, że to mogła być ciekawa osoba politycznie, ale PiS ją tak spalił, że już chyba niestety nie da się jej politycznie zagospodarować. Bo wbrew pozorom całkiem inteligentny gościu jak na PiS, to raz, a dwa, no ma takie, wiesz, trochę lewicowo-centrowe pochodzenie czy korzenie. W związku z tym mógł przyciągnąć trochę bardziej centrowego elektoratu. No ale to zostawmy profesora Glińskiego. A jeszcze wracając do pytania kolegi, wiesz, ja takie mam trochę poczucie często, że Polacy, bardziej Polaków interesuje to, co pomyślą o nich inni, niż to, co się tam u nas tak naprawdę dzieje. Nie wiem, czy to zauważyłeś. Yes. Czy też masz takie wrażenie, że jak mamy euro, to dobra, to ładujmy w to te pieniądze, kupmy najdroższe autostrady, najdroższe stadiony,
no, byle. To zawsze tak było, tak aż ze szlachty nam tak zostało. To tak się, nie wiem, czy Jacek jest z nami jeszcze? Już chyba nie, a...
Byleby tylko, wiesz, Europa powiedziała, że było dobrze i nas pochwaliła, albo tam,
oczywiście,
no wiesz, po prostu cokolwiek. Podpiszmy już ten traktat lizboński, byle już ci Niemcy nie mówili, że go tak długo nie podpisujemy i tak dalej.
Co ludzie, wiesz, powiedzą, też takie, to wszystko mi się zdaje, może było sprowadzić właśnie do tego, postaw się, zastaw się, albo co ludzie powiedzą. Takie mamy po prostu fajne, prostaczkowe myślenie, takie, tylko że szkoda, że to na salony przenosimy dalej, te pierdoły, które się nauczyliśmy. Wiesz,
najsłynniejszy po prostu tekst w telewizji, jak jest jakaś propozycja polityczna, to ale gdzie to jest na świecie? Przecież tak nigdzie nie ma. No to może wprowadzimy coś jako pierwsi i pokażemy, nie, że będzie lepiej. Tak,
po co?
Nie. Przecież nigdzie tak nie ma, no to na pewno jakby to było dobre, to by ktoś już to wymyślił.
Bo u nas to zazwyczaj tak jest właśnie, że próbujemy system emerytalny i tutaj właśnie dobry. Budowaliśmy ostatnio system emerytalny w oparciu o Chile i z tego wyszło. Przepraszam, ja...
Cześć.
Okej, okay, już powinno być, powinniśmy być widoczni fajnie. Rozmawialiśmy o tym, o tym, że kopiujemy różne rozwiązania i jednym z takich typowych, najbardziej znanych chyba rozwiązań, jakie skopiowaliśmy, to właśnie OFE, tak? Skopiowaliśmy Szcile i co z tego wyszło? Powiedz. Co w ogóle
jest? Nie wiem, czy dokładnie chciałeś powiedzieć skopiowaliśmy, czy też może skopaliśmy.
No, to pokrewne słowa. W Polsce to tak, wiesz,
emerytalnym to jest po prostu, no... To wszystko jest, wiesz, skopane.
Ale prawica, zamach na naszą kasę. Pomyśl, jakby Leszek Miller to zrobił, gdyby był u władzy.
Pierwsze, pamiętaj, że to nie jest żadna prawica, platforma. No. Wiesz, tak
niebieskie ma
10 lat temu, tak mówiła, że jest prawicą i że będzie, wiesz, wprowadzać 15% podatku liniowego. I to zostało tylko, wiesz, obietnice.
To ciekawe.
Zresztą a propos politycznych rzeczy, to jest bardzo ciekawe, bo wiesz, jak powstawała Platforma, w którym to było 2001 rok, to Młodzieżówka Unii Wolności przeszła do Platformy. A teraz, w tym roku, Młodzieżówka Platformy przeszła do Gowina.
Tak, ale tam jeszcze, wiesz. Ale nie wiem, mi się zdaje, no okej, okay, Platforma jaka jest, taka jest, nikt jej nie lubi, bo to wiadomo, łatwo nienawidzić tego rządu, ale to, co powstało, mi się zdaje, to coś po prostu jeszcze bardziej będzie konserwatywne, ale w negatywnym tego słowa znaczeniu, bo konserwatyzm nie jest zły. Wyobraź sobie, nie wiem, ja wychowuję dzieci w jakiejś tam dyscyplinie w domu i to jest pewnego rodzaju konserwatyzm, który ja chwalę i cenię. To, żeby właśnie respektować drugą osobę, że ta wolność też ma w jakiś sposób umiar, jej nie można przekroczyć i jakieś tam wartości staram się tym swoim dzieciom dawać. Ale to, co widzę po prostu, to takie, nie wiem, jakieś chrześcijańskie trochę aż za bardzo, nie wiem, powiedz nam coś o tej twojej nowej partii, jakie są twoje przemyślenia związane z tym. Nie obawiasz się, że tam będzie jeszcze mniej wolności niż w tej platformie?
Znaczy, wiesz co, to nie jest żadna moja partia, wiesz, jest daleka dla mnie od ideału tak naprawdę, a szczególnie no zawiedziony jestem trochę tym, że to, co jeszcze parę miesięcy temu wydawało się, że może powstać i co witałem z dużymi nadziejami, okazuje się trochę, że to właśnie może być taka powtórka z Platformy BIS, bo wiesz, no Gowin jak wyszedł, troszkę tak pozbierał trochę ludzi z Łapanki, a to ktoś z PDN-u, a to ktoś z Solidarnej Polski się znalazł, a to tutaj jeszcze ktoś i to jest takie troszkę, wiesz, na razie bezkształtne, prawdę mówiąc. Oczywiście można się domyślać, jaki kształt będzie miała ta partia, patrząc na liderów czy na ich wypowiedzi, ale jak na razie, dopóki oni nie przedstawią tak naprawdę programu, to ty nie wiesz, jaki oni mają program. Czy to jest za bardzo konserwatywne? No, a co masz konkretnie na myśli? Ja bym
nie wiem, no na przykład, no wiadomo,
rodzina, no.
Rodzina to każdy mówi. Konserwatywne i może bardzo też... Tak, mówisz, że PO, lewica, PiS to już w ogóle nawet się nie pytam, czy to lewica, czy prawica, bo wiadomo, że to już zupełnie populistyczna lewica w takim negatywnym słowa tego znaczeniu, moim zdaniem, tak? Mimo to, że ja lewicę lubię. Czyli tak, to sama lewica w Polsce w ogóle wszyscy? Czy widzisz jakąś taką partię? Teraz już tak... Przed chwilą miałeś okazję pozdrowić chłopaków
z
Kolibra. Czy oni są jakąś taką alternatywą? Co widzisz na tym? Ja jestem ciekawy.
Wiesz, to Stowarzyszenie Koliber to jest stowarzyszenie, które kształtuje elity, stowarzyszenie ideowe, które...
Taki think tank trochę, co? Prawicowy.
Z jednej strony think tank, z drugiej strony takie środowisko no, elitotwórcze, tak? Nie tylko praca merytoryczna, ale też taka, można powiedzieć, w pewnym sensie formacyjna. No, mam nadzieję, że z kolibrantów wyrosną w przyszłości liderzy polityczni. Zresztą, no nie wiem, czy wiesz, ale akurat poseł Wipler wspomniany, jak powiedziałeś, gwiazda tam w PiSu, czy tam polskiej prawicy, no to jest...
Republikańska, tak nam nazywają, no, bądź używajmy tych słów.
To jest były prezes Kolibra, obecny burmistrz dzielnicy Warszawa Śródmieście, to też jest były członek zarządu głównego Kolibra, były radny wielokrotny Warszawy, Stanisław i teraz też były prezes Kolibra, także wiesz, to z Kolibra wyrastają znane osoby, więc mam nadzieję, że tak będzie się działo nadal i że no kiedyś jednak ta ekipa, która z Kolibra wyrośnie, stworzy coś takiego, takie można by powiedzieć połączenie zielonego jabłuszka z KNP, czyli połączenie merytoryki i jednak takich faktycznych
liberalnych
zasad.
Masz nadzieję, że przekształci się to, tak jak ja wierzę, że właśnie no, ten Dom Wszystkich Polskich o Stowarzyszenie, czy ta Równość i Nowoczesność, to są wszystko stowarzyszenia na razie, a przecież wiemy, że na koniec dnia one albo się zrzeszą, albo indywidualnie będą próbowali w tych kolejnych wyborach, które to za 2 lata, tak? Ale najpierw mamy chyba do Parlamentu Europejskiego coś tam. Czy myślisz, że ten Koliber przekształci się kiedyś w jakąś partię polityczną? Czy to jest plan?
Nie, Koliber się, mam nadzieję przynajmniej, nigdy w partię nie przekształci, bo Koliber ma sobie zostać Kolibrem. Ale ludzie, którzy z niego wyrosną, mam nadzieję, że kiedyś stworzą faktycznie prawicową partię zasad, a nie jedynie kompromisów, i to często takich bardzo, bardzo, bardzo miałkich. Więc, ale widzę, że masz trochę słaby ogląd jednak tych naszych prawicowych ruchów.
No nie, słaby mam, bo ja to
pytasz, czy się
ja czytam Urbana, kochany, ja zaśpiewałem piosenkę dla generała Jaruzelskiego, także odsyłam do YouTube'a na jego 90. urodziny.
No to widzisz, to my właśnie wręcz przeciwnie.
Ja wiem.
Stowarzyszenie Koliber było jedną z organizacji współtworzących księgę tak zwanych zasług generała Jaruzelskiego.
Zdaję sobie sprawę z tego
podkreślaliśmy jego zbrodnie.
Rozumiem, zupełnie się nie zgadzam, ale właśnie to jest takie fajne, że to jest chyba jedyne miejsce, w którym openly człowiek, który w jakiś tam sposób szanuje generała, spotyka się z człowiekiem, który generała ma dokładnie gdzieś, tak delikatnie mówię, to prawdopodobnie twoje uczucia do generała, i po prostu nie gryziemy się, tylko w jakiś sposób cywilizowany rozmawiamy. Jest to jakiś postęp i jest to jakiś przykład, bo to, co widzieliśmy na przykład, kolejne wydarzenie roku 2013, kolejny burdel na Marszu Niepodległości, to tak trochę rozczarowywuje mnie. Co no to właśnie, ma na celu w ogóle? To tak mi się kojarzy.
Gdyby przez wszystko przez wasze prowokacje, no tam ze Skłotu,
Skłot mi rozwalili. Mnie rozwalili, to wy towarzysze, znaczy nie, no my towarzysze jesteśmy, a wy to jest faszyści, czy jakoś tak, dziwne rzeczy
straszne. Jaki wasz skłot?
To był nasz skłot, to tam, no właśnie, wy to w ogóle nie wierzycie w te skłoty, a skłoty po II wojnie światowej w Wielkiej Brytanii zostały normalnie zalegalizowane i do tej pory legalne, a u nas...
Nie, ale wiesz, tak zupełnie serio wracając do Marszu Niepodległości, ty wiesz, opowiadasz różne rzeczy, ale ci
no, spalili
tam nie było,
mi tą tęczę, słuchaj. Cały show o tym zrobiłem, no.
No i bardzo dobrze, bo ta tęcza, wiesz, przestała być tęczą, zresztą ona była 6-kolorowa, a nie 7-kolorowa, tylko to był po prostu taki znak, symbol waszej ideologii. No,
no był, no i co, to byś spalił mój dom, bo ja sobie tęczę zrobię na domu, czy coś? Come on, nie można tak agresywnie. Kochajmy się. Ja jeszcze przerwę ci na minutkę.
Ja nie miałbym nic przeciwko, gdyby ta tęcza stała sobie u ciebie na podwórku zbudowana za twoje prywatne pieniądze.
Jasne.
A nie za pieniądze z moich podatków.
Okej. Ale płacimy za lekcje religii dalej w szkołach. Przepraszam. Dobra, maleńka przerwa. 3 minutki zrobimy. Go ahead. Dokończ.
Że możesz na nie po prostu nie chodzić, nie posyłać swojego dziecka i chodzić sobie na etykę.
Z tyłu klasy będzie się działo. Ostatnio czytałem właśnie w internecie kolejny incydent. Z tyłu klasy będzie sobie malowało dziecko samo. Na tej samej lekcji religii. Nieważne. Kochajmy się inaczej. Dobra. Za minutę. A ja włączę chłopaków z Frogen Dog i tutaj pozdrowię wszystkich serdecznie. Za minutkę się usłyszymy. Dziękuję bardzo. Okej. Drodzy panie, panowie, mamy dzisiaj wyśmienity show. Jest z nami Seweryn, były prezes Kolibra, który ma wiele do powiedzenia, coś zupełnie nowego, bo u nas sami lewi prawie, słuchajcie. Fajnie się tak trochę dokształcić w drugą stronę. Ja się cieszę, zawsze witam gości otwartymi rękoma i nogami. Posłuchajcie, oczywiście jakiś kawałek muzyczny w międzyczasie, możecie sobie dolać piwa, dolać sobie kawy, herbaty, zaraz wrócimy do dyskusji, a jest o czym rozmawiać, bo ten rok był naprawdę wesoły. Ja tutaj już wam przygotowuję wam anioła, cały czas puszczam tego anioła, słuchajcie, Frog and Dog, bo mi najłatwiej go. Frog and Dog, dla tych, którzy słuchają nas po raz pierwszy, to nowo powstająca gwiazda na scenie rockowej, którą wszystkim serdecznie polecam. Do usłyszenia za 2 minutki, miłego oglądania.
zobaczysz, mam anioła, anioła mam, ja anioła mam, a normalnie mam go wszędzie dookoła, anioła mam, ja anioła mam, idealnie. Czuję się
to, co kusi, co jest złe.
Niemoralnie wciąga mnie. Jest potworem. Nic nie mogę zrobić źle. Nie uwierzysz, mam anioła. Prawie ją nie wiem skąd. Jakoś znalazł mnie instynktownie.
To był Frogen Dog, panie panowie. Witam serdecznie po przerwie. Jest z nami Severin.
Cześć.
Hej. Ja tylko przypomnę wam, jeżeli macie ochotę wspierać rozmowy w nocy, to kliknijcie od czasu do czasu lajka. Tylko o to was proszę, albo subscribe. Gdzieś tam na YouTubie, w rogu którymś będzie offline, jeśli słuchacie albo oglądacie nas offline. A także, jeżeli możecie, to pojawił się taki nowy twór medialny, w którym można wszystko, który jest tworzony przez Martina Lechowicza, który się nazywa enklawa.net. Takie miejsce, gdzie wszystkim można nadawać, że tak powiem. Ciekawe medium, nie wiem, jak to nie jest radio. Też wam polecam, tam wspierajcie, możecie wspierać to medium, klikając gdzieś tam sponsoruj na enklawę, wspierajcie ich. 100% rzeczy idzie na enklawę, słuchajcie. Możecie wspierać w imieniu rozmów w nocy, co sprawi mi wielką przyjemność, jeśli byście to zrobili. A także serdecznie witam dzisiaj po raz pierwszy słuchaczy Radia Kontestacja. Bardzo mi miło, że jesteście i że mało mnie hejtujecie jak na razie. Nie banujecie mnie ze YouTube'a, że tak powiem. Miło, że jesteście. Pozdrawiam was serdecznie. Dzisiaj myślę, że gość odpowiada widowni, słuchaczom z obydwu biegunów. Mamy człowieka z lewej i z prawej i jak do tej pory nie pogryźliśmy się, a rozmawiamy na najbardziej kontrowersyjne tematy, jakie sobie można tylko wymyśleć. No, mi tam przyjemnie, nie wiem jak tobie.
No, mi również, no jesteś wiesz, bardzo sympatycznym
cywilizowani
rozmówcą.
Jesteśmy.
A powiem ci, nie no, muszę to powiedzieć, właśnie przed chwilą okazuje się, że jednak ktoś nas słucha, bo właśnie przed chwilą połączył się ze mną na Skype'ie jeden użytkownik, może nie będę zdradzał kto, i napisał, że słucha audycji i podziela moje zdanie o gender.
O, cieszymy się bardzo, cieszymy się bardzo. W tej kwestii niestety słuchacz się myli, ale tak też bywa, mamy słuchaczy, którzy się mylą. Po to jest to radio.
Nie, także nie. Widzisz, słuchają cię też agenci drugiej strony.
Jasne, fajnie, mi tam się podoba, fajnie jest rozmawiać. Wracając do tego 2013 roku, podobno miała miejsce największa afera w historii Polski. Pan Witold D. z zarządu PO pod lupą CBA jest obecnie, bo to jest bohater afery informatycznej. Podobno największa w ogóle w historii. Słyszałeś coś o tym? Co to znowu się dzieje? Prawica rządzi i kradną? Przecież to lewica jest od tego. Znowu z tą prawicą.
Słyszałem, ale albo mówimy o czym innym, bo ja chyba o nim to słyszałem, że to tam zaledwie chodziło jakieś parę milionów. To chyba nie będzie żadna największa afera.
Chodziło największa ze względu na największą ilość ludzi jakby wplątanych. To chyba nie chodziło o pieniążki.
Zaangażowanych.
Tak, tam 40 osób z jednego urzędu chyba zamknęli, czy coś. Nie wiem, z kilku tam, tak? Że to taki fajny network się zrobił.
Nie, no to wiesz, to mamy jakieś chyba inne spojrzenie na, wiesz, wielkość afer, bo dla mnie, ja tam uważam, że to, wiesz, miliardowe afery odchodziły, a szczególnie, wiesz, w budowie autostrad na euro, w
no
budowie
było.
Stadionu, w budowie takich, wiesz, różnych rzeczy, i to po prostu było świetne, no bo świetnie to można sprzedać medialnie, no bo przecież musimy zdążyć na euro, bo co się stanie, jak nie wybudujemy autostrady, a co z tego, że ona była, wiesz, najdroższa w Europie, mimo że tam ktoś tam robił, wiesz, jakieś wyliczenia, przepraszam, na fejsie, że jakiś tam tunel pod Alpami taniej kosztował za kilometr niż, wiesz, jakaś tam obwodnica.
No bo one żwir kradną, nie wiem czy wiesz, w Polsce mamy fajny, biały, katolicki kraj i według tych zasad właśnie takich staropolskich po prostu no kradniemy, no oszukujemy i skorumpowani jesteśmy. Cały show o tym zrobiłem, o tej korupcji. Słabiutko wypadamy. Takie kraje jak Botswana w Afryce, nie wiem czy wiesz, są, nie wiem, o 5 czy o 7 stopni wyżej, czyli w lepszej sytuacji, jeśli chodzi o korupcję, niż Polska. No, burdel mamy dalej taki sam jak był, albo i większy. Dlaczego tak jest, myślisz? 2014 rok wkraczamy i dalej spotykamy się z tym, że ktoś kradnie żwir na te. Cywilizacja, panie, społeczeństwo informacyjne, a my operujemy jak epoka kamienia łupanego. Co to jest?
Wiesz co, myślę, że dwie rzeczy. Po pierwsze, to tam nie chodzi o tam, czy to, nie wiem, katolicki kraj, czy nie, ale pierwsza rzecz to jest taka, że wiesz, często, jak to się mówi, okazja czyni złodzieja, tak? A w Polsce mamy po prostu taką biurokrację, że no kiedy po prostu urzędnik, wiesz, może wydać ci decyzję pozytywną albo negatywną i wie, że w jednym i drugim przypadku nic z tego nie, dla niego będzie żadna różnica, na tym mu za to zapłacisz, no to co, nie wyda ci pozytywnej, wiesz... Chyba coś się znowu nas rozłączyło?
Nie. Mamy słuchacze na linii. Znowu jest z nami Jacek. Wal, śmiało pytanie. Widzę, że tutaj dzwoniłeś kilka razy.
Tak, witam ponownie. Nie ma sprawy, ja jasne. Ogólnie jestem chętny.
Jasne. Wal, pytanie, śmiało.
To, co się zmieniło w produkcjach Hollywoodu, jak się je ogląda tak na przekroju ostatnich 10 lat, czy nawet więcej, to jest to, że główni bohaterowie kiedyś najczęściej mówili I believe it, ja wierzę w to. Natomiast dzisiaj, jak się ogląda te produkcje, to główni bohaterowie mówią najczęściej who cares, kogo to obchodzi. I moje pytanie jest do was obu, ponieważ ja mam takie wrażenie, że ogólnie polityka i rządzący to jest... ogólnie świat rządzi się narracjami. I te narracje w jakiś tam sposób ze sobą walczą, się przenikają. I teraz mam pytanie do gościa. Jak jego zdaniem zmieniała się na przekroju ostatnich 10-20 lat lewicowa narracja? A też mam pytanie do ciebie, Kuba. Jak na przekroju ostatnich 10-20 lat zmieniała się ta prawicowa narracja?
Okej, ciekawe.
Spróbujemy,
bo mi tu nie narzekaj, Seweryn, na tę lewicę za bardzo. Dzięki wielkie, Jacek, za pytanie.
Ciekawy eksperyment, wiesz co? No, jakby tak prześledzić, sprzed 20 lat to ja byłem za młody, żeby się interesować, na te jakieś tam strzępki jakieś tam percepcji mam. No to chyba pierwszą taką stycznością z lewicową polityką to był Aleksander Kwaśniewski. I wtedy to była taka narracja, wiesz, wyzwolenia się z PRL-u, pokazania, że my chcemy tutaj nowoczesnej Polski, Polska razem, ładny uśmiech, wiesz, tutaj disco polo, muzyka, super.
Każda Polka głosuje na Olka, to były dobre wybory. 89, nasz kochany drogi minister sportu, słuchaj, ja wygrałem w Polsce, wtedy mieszkałem, wygrałem zawody rowerowe, zająłem trzecie miejsce i to takie było wysokie i zgadnij, kto mi dał tą nagrodę właśnie.
No, pewnie pan prezydent, pan minister.
Pan minister ówczesny, a przyszły prezydent Polski, a tutaj powodzenia Jakubowi i tak, i mi się powiodło. Bo to dzięki niemu, widzisz, a wszyscy narzekają, słuchaj. I wtedy jeszcze jeździł z Markiem Sierockim, nie wiem, czy pamiętasz, taki był, taki rudy z Teleekspresu chyba był. To on właśnie z nim kampanię tą pierwszą robił. I myślę, że trochę sukcesu mu przyniósł, no nie wiem.
Znaczy wiesz co, no trzeba przyznać, wiesz, no PR-owo wtedy mistrzostkie, no w 95 roku, wprawdzie jak teraz się ogląda te obrazki, to jest śmiech na sali, jakiś tam, wiesz, śmieszny autobus, jeszcze brzydszy niż ogórek, ale no wtedy to było coś takiego, taki powiew Europy, tak?
Jasne.
Takie po prostu tam chyba jakiś Francuz z tego, co ja wiem, robił mu tą kampanię wyborczą, to wszystko było, wiesz, takie wyszlifowane. Więc to było pierwsze, no ale to wtedy już pokazała lewica, że wiesz, PR. Akurat PR to jest dobre słowo, potem Aleksander też pokazał, że ten PR ma we krwi.
Ale zobacz, do NATO weszliśmy, słuchaj, do Unii weszliśmy, bo jak masz opowiedzieć o tych właśnie 10 latach, to ja ci próbuję przypomnieć kilka dobrych rzeczy, które się stały za rządów lewicy, bo to dzięki nam...
Z dobrych rzeczy i tego, że teraz Unia Europejska tam narzuca nam jakieś durne dyrektywy, tego, że nie wiem, daje nam pieniądze na, nie wiem, mostki dla żab nad autostradą zamiast po prostu...
Ale
wiesz,
kto buduje te mostki, słuchaj, to ci właśnie polscy biznesmeni, ci prawicowi właśnie, najbardziej prawicowi, a najwięcej dotacji biorą. Czy to nie jest taka prawda? To jest właśnie
to, Kuba, do czego wracamy wcześniej, że mówisz mi, że lewica będzie rozwiązywać problemy, wiesz, biednych dzieci i po prostu jakiś tam Ikonowicz tutaj się wstawia za biednymi, tylko że ci ludzie są biedni dlatego, że najpierw rząd zabrał im pieniądze, żeby dać Unii, żeby potem jakieś durne po prostu projekty nierentowne zupełnie finansować przez tą Unię Europejską. Po prostu to jest taki, wiesz...
Ja nie lubię tego też. To się zgadzam zupełnie, że... Ja zgadzam się z tym zupełnie. Znaczy się...
Przecież wiesz, 80% tych projektów, jak ja czasem przeglądam, głównie się spotykam na stronach internetowych, to są jakieś projekty, które nigdy by po prostu nie miały szansy powodzenia i nikt by tam swoich pieniędzy nie władował. No ale ponieważ Jasne. Ktoś ci daje te pieniądze, no to robisz, tak? No,
ja nie mam nic przeciwko finansowaniu projektów czy jakichś dobrych pomysłów. Mecenat jest super sprawą, ale po prostu faktycznie ta implementacja tego, co przychodzi z Unii, tego, że wszyscy sadzą drzewka, łącznie chyba z Jankiem Fiorem, tak tutaj symbolem kontestacji, nie wiem, którzy jakieś tam dotacje biorą i po prostu i te drzewka nigdy nie wydają owoców. Nie wiem, czy Janek bierze, czy nie, ale coś tam kiedyś wspominał. Po prostu no mnóstwo tego jest w Polsce, tak jak mówisz, to jest po prostu straszne, no straszne, że ludzie dorośli, to jest po prostu nic innego, nie ma różnicy między tym właśnie takim kiepskim komunizmem, który widzieliśmy, gdzie to pozerstwo było po prostu jakby motorem funkcjonowania systemu, teraz mamy troszeczkę inne, ale dalej pozerstwo.
Tylko wiesz Kuba, to co mam powiedzmy zarzut, bo mówisz, że weszliśmy do NATO, weszliśmy do Unii Europejskiej, tylko pytanie, jak weszliśmy, bo popatrz sobie na to, że jeszcze wtedy to mieliśmy ten traktat nicejski, jeszcze wtedy mieliśmy trochę silniejszy głos, ale jeśli chodzi o kasę i faktycznie, to tam nie wywalczyliśmy jakichś świetnych warunków.
Nie, no zobacz, ile się wybudowało dobrych rzeczy.
Mam wrażenie, że właśnie polskim rządom bardziej zależy na to, żeby za swojej kadencji tam się pochwalić jakimś sukcesem typu wejść byle szybciej, byśmy to my podpisali jakiś tam papierek i się pokazali w mediach i że jesteśmy tacy europejscy, niż żeby faktycznie, wiesz, wywalczyć coś fajnego dla Polski. Ja, wiesz, może to jest słaby przykład teraz, po tym, co się dzieje na Ukrainie, ale popatrz sobie na Ukrainę. Gdzie.
No, burdel mają straszny od samego początku.
No, mają burdel straszny, tylko popatrz, co robi Janukowicz. No, Janukowicz mówi, że.
Gra, a to on gra
do
na dwa fronty.
Nie wejdzie, może do Rosji, no może. A Rosja mu teraz obniżyła gaz o 33%, jakieś tam, wiesz, tanie pożyczki.
No, Łukaszenko też ma gaz tańszy podobno, nie, niż my, ale to nie znaczy, że ma lepiej.
Tanie pożyczki, dwa, rozmawia sobie z Chinami, tak, jakiś tam traktat ostatnio podpisali. To nie chodzi o to.
No z Chinami są, słyszałem właśnie ten numer, są, to fakt. To...
No wiesz, 15 lat w rozwoju za nami, więc to nie możesz porównywać jeden do jeden, że no, na Ukrainie jest gorzej, więc co chciałbyś mieć tak.
No ale nie wiem, czy znasz pana syna Janukowicza, nie wiem, czy znasz tą historię, jego syna, znaczy, czy słyszałeś? Co, najbogatszy dentysta na świecie, gdy jego tato przejmował władzę, był nikim, a teraz jest chyba trzecim, czy tam czwartym najbogatszym człowiekiem w Ukrainie i dalej oficjalnie jest tylko dentystą, tak?
Ja wiem, że tam jest...
Przewał taki, że no nie. No.
Korupcja, ale zwróć uwagę na coś innego. Zwróć uwagę na to, że Unia Europejska, mimo że wie, jak na tej Ukrainie jest po prostu, no jaka jest po prostu korupcja i co tam się dzieje, to mimo wszystko wszyscy tam nagle zaczęli jeździć, a dlaczego wy się wycofaliście, a może jednak wznowimy rozmowy, a może coś wam tam popuścimy, a może Tymoszenko nie będziecie musieli uwalniać. No, nie wiadomo co, wszyscy nagle zaczęli jeździć, czyli to pokazuje, że to Unii Europejskiej zależy na tym, żeby jednak ta Ukraina się trzymała bliżej Europy i tak samo było, wiesz, 10-15 lat temu z Polską, kiedy my podpisywaliśmy nasz.
To co, Giertycha trzeba było się słuchać wtedy i nie wstępować, twoim zdaniem, czy negocjować lepiej?
Słuchaj, po prostu negocjować, pokazywać, że mamy inne wyjście, że, bo słuchaj, u nas w Polsce od lat, od po prostu jak wyszliśmy z PRL-u, było ciągle taka gadka, jedyną drogą Europa, jedyną drogą NATO, jedyną drogą i właściwie, skoro my żeśmy od razu powiedzieli, że słuchajcie, my nie mamy żadnych innych alternatyw, no to jak byś dyskutował z taką osobą? Jakby ktoś ci przyszedł kupić ciebie samochód i powiedział, wie pan co, ja muszę ten samochód dzisiaj kupić i zejdę mi pan go sprzedać, bo ja muszę dzisiaj gdzieś pojechać. Jasne. No to powiesz, no to panie, no to damy więcej, może kupisz, nie?
Jasne. Poza tym offline też nas dobrze podobno słuchać, tylko musiałem to wideo przeładować i dlatego jesteśmy.
Wiesz co, więc wiesz, po prostu interesy, a nie tam, że no bo do Unii Europejskiej, no bo gdzie? No dobrze, no to okej, ale spróbujmy przynajmniej, wiesz, zasymulować, że mamy inne opcje, że przecież my też mogliśmy rozmawiać z Chinami, przecież my też mogliśmy robić to, co robił chociażby prezydent Kaczyński, jak na przykład po prostu właśnie być takim liderem, wiesz, Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie te wszystkie kraje faktycznie widziały wtedy w Polsce lidera i my zamiast być takim popychadłem niemieckim i gdzie po prostu i tak mają nas gdzieś, to po prostu, wiesz, mówić jako lider regionu.
Nie wiem, czy liderem byliśmy za Kaczyńskiego. Mnie to właśnie zadziwia. Ludzie lubią, nie wiem, mi ciężko dostrzec po prostu tego lidera w tym, co on wtedy prezentował. Ja rozumiem, że tam gdzieś poleciał do Gruzji, coś tam jeszcze, ale to jest takie, wiesz, taka nasza mała piaskownica, a tak naprawdę często ja tutaj w tym show wspominam o tym, bo teraz może ja odniosę się do tych ostatnich 10 lat, a bardziej się skoncentruję na tym uprzednim roku. Zapominamy o tych najistotniejszych rzeczach, które dotyczą przeciętnych ludzi, czyli po prostu tego, jak żyje się przeciętnemu Polakowi, jakie możliwości ma ten człowiek dzisiaj w tym po prostu dzikim kraju, moim zdaniem, nadal dzikim kraju, w którym to nie ceni się, nie wiem, edukacji, tylko po prostu magistrzy sprzedają w Biedronkach, nie ceni się, nie wiem, jakiegoś biznesu, nie ceni się ludzkiej pasji, ale to, co się ceni, to właśnie te, ostatnio czytałem sobie dobrą książkę, największe fortuny trzeciej RP, to ceni się to kombinowanie, to kombinactwo takie po prostu żałosne, które właśnie widzimy, nie wiem, w Ambergold to był ten rok, czy poprzedni, czy w przedsięwzięciach właśnie takich, które nie mają na celu budowania jakiegoś takiego biznesu od podstaw, ale po prostu taki szybki skim. To dziwnie mi to się wygląda. Po prostu, dlaczego myślisz, w Polsce nie ma czegoś, czego moglibyśmy obaj powiedzieć, że jesteśmy dumni, jeśli chodzi o gospodarkę. Właśnie, no próbowaliśmy duże przedsięwzięcie, te drogi, no znowu nam kradli, Chińczycy się wycofali. Nie ma nic takiego, no co Pałac Kultury, z tego mamy być dumni. Szkoda, że tak jakoś, nie wiem, te stadiony to też porażka podobno, bo to jeśli chodzi o koszt utrzymania, to po prostu wszystkich nas w dupę ugryzie z czasem. No to jest dziwne. Czy jest coś takiego w polskiej gospodarce, dostrzegłeś w 2013 jakiś taki przełom? Poza tym, że ukradli nam pieniądze z OFE, zresztą mi też, to nie wiem. Ja myślę, to jest powodem tego, że nie chcemy być jakimś takim... Nie chcemy budować, tylko ciągle walczymy. Ciągle po prostu szukamy wroga. Kiedyś szukaliśmy komunisty, a teraz brakuje nam prawdziwych Polaków.
Wiesz co, to co powiedziałeś na przykład o edukacji, to trochę też jest taki mit w Polsce, bo chwalimy się tam, wiesz, rząd się lubi pochwalić współczynnikami, ile to osób skończyło studia, tylko że w większości to są tak naprawdę pieniądze i czas wyrzucone w błoto. W Polsce, tak jak na przykład w Niemczech masz, od połowy podstawówki tam po prostu już się rozdziela uczniów. Tych, którzy prawdopodobnie będą robić kariery naukowe i tak dalej, i tych, którzy będą po prostu świetnymi specjalistami. W Polsce jest po prostu jakiś taki, wiesz, głupi przesąd, że po prostu musisz być magistrem ekonomii, czy nie wiem, mieć dyplom wyższej szkoły gotowania na gazie, bo po prostu jak nie jesteś magistrem, to nic nie znaczysz. Jasne. A tak naprawdę u nas teraz, no nie wiem, w Warszawie więcej znaczy po prostu dobry glazurnik, który ma dobre referencje i on ma do wyboru, wiesz, 500 mieszkań i się nie wyrabia z terminami, bo po prostu świetnie kładzie glazurę, niż jakiś tam, nie wiem, politolog czy ktoś tam, bo tego po prostu wyprodukowaliśmy na masy. Więc jasne. Po prostu u nas tak, nie ma dobrych szkół technicznych, popatrz sobie, no to nie wiesz, ale u mnie w mieście chociażby technikum, przecież oni mają wyposażenie sprzed 35 lat.
Śluza, sztokaż, czy tam ze skrawaniem obróbka, pewnie tego dalej uczą, tak?
To wiesz, uczą, tak? Jak no. Oni mają uczyć...
Drukarek 3D nie przywieźli, tak?
Jakiegoś wiesz, fachu w ręku, to co się dzieje w Niemczech. No dwa, no to oczywiście, wiesz, no w Polsce nie ma, niestety, no nie ma dużego kapitału. Bez kapitału po prostu trudniej ruszyć, więc my powinniśmy budować, wiesz, po prostu tą bazę kapitałową, co się w Polsce nie dzieje. Bardzo polecam słuchaczom. Czas się skończy, zresztą pewnie za jakieś kilkanaście minut też padnie mi bateria. Polecam bardzo książki profesora Rybarskiego sprzed wojny, z okresu międzywojennego. Uważam, że jeden po prostu z najlepszych polskich ekonomistów. Aż zdziwiłbyś się, że książka napisana niemal 100 lat temu, możesz po prostu prawie że jeden do jeden odnieść. On to pisał wtedy w czasach po kryzysie tam 29 roku w Stanach Zjednoczonych, który też odbijał się na Polsce. Dzisiaj mamy to samo. Mamy kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych, który też dotknął Polskę. Po prostu, no, jakbyś czytał tą książkę, to by ci się wydawało, że właśnie czytasz Forbesa po prostu teraz.
Ja się zgodzę tutaj, że czasami te, nie wiem, przepowiednie mogą nam coś powiedzieć o tej przyszłości. Ale nie,
to nie są przepowiednie, nie, on opisywał ten...
Ale pozytywne takie jakieś wizje, czy bardziej takie, że pójdziemy do piekła wszyscy? Czy tylko nie, to, co jest?
On opisywał po prostu swój czas, on opisywał, okay. Jak
i podobnie teraz to wszystko jest.
W latach, wiesz, 30. po prostu XX wieku i można by po prostu odnieść jego recepty do tego, co mamy dzisiaj. Bo właściwie to są bardzo podobne recepcje. Polska była wyniszczona trochę po czasach, po pierwszej wojnie światowej. Nie było przemysłu i tak dalej. Teraz też po PRL-u, no zresztą tam cała prywatyzacja to jest po prostu, to jest jeden wielki przekręt, to jest największa afera, wiesz.
No marnujemy potencjał, mieliśmy jakieś tam zasoby, ale ja muszę wspomnieć o edukacji, bo jedną z największych wydarzeń w tego roku...
Jasne, ja nie mówię, że prywatyzacja była zła, tylko sposób jej przeprowadzenia.
Okej. Ja jeszcze wrócę do edukacji przed tym, jak przejdziemy do prywatyzacji. To też właśnie jedno z większych wydarzeń tego roku. Zostały opublikowane właśnie tutaj studia, Z 2012 roku, on zajął im to rok, publikację tego. Polska wspięła się bardzo, jeśli chodzi o na przykład o czytanie czy o matematykę, około 14 miejsc do góry podobno. Mamy no, jedno z najlepiej wyedukowanych społeczeństw na świecie. Jesteśmy 10 miejsce, jeśli chodzi o czytanie, 14 miejsce, jeśli chodzi o matematykę. Zaraz dosłownie za Finlandią, 12 miejsc przed Stanami Zjednoczonymi, czyli no super podobno mamy wyedukowane społeczeństwo. To były właśnie badania na tych 15-latkach, czyli ludzie, którzy no już niedługo zaczną tworzyć nam nowe miejsca pracy, w ogóle będą pracowali sami. Podobno mamy ten super potencjał, ale właśnie ja rozmawiałem tutaj z wieloma ludźmi w Stanach, taki trochę dumny, ale także im próbowałem przedstawić tą drugą część tej prawdy, to, że niestety zaraz po tym, jak oni dostaną tę edukację, czy nie wiem, mają jakieś, marnują się po prostu, marnujemy ten talent, bo ładujemy tych ludzi, właśnie oni zrywają jabłka w Anglii, magistrzy psychologii, też takich znam osobiście, czy jacyś tam socjologowie, czy jeżdżą wózkami widłowymi, czy po prostu ci nasi magistrzy poloniści sprzedają w Biedronce. To tak jak mówisz po prostu, to tylko w błoto i te pieniądze wydane na edukację, ale przede wszystkim tą kontrybucję, które ci ludzie autentycznie mogliby zrobić w społeczeństwie. Co zrobić należałoby twoim zdaniem, żeby ten kapitał ludzki był mniej marnowany w Polsce. Jak myślisz? Jesteś ekonomistą, jesteś człowiekiem, który zajmuje się biznesem i chodzisz po tym Ernst & Young i widzisz tych ludzi, jak robisz ten swój audyt w tych firmach. Widzisz, ta pani no, jest zbyt za bardzo wykwalifikowana, overqualified na to, co robi. Nie wiem, to takie słowo dziwne.
Wiesz co, ja już akurat w Ernst & Young nie pracuję, już pracuję gdzie indziej.
Ale na pewno ale to spotykasz.
Bardzo, 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 wiesz, ciekawe doświadczenie. To była ta praca. Kurczę, wiesz co, mamy trochę chyba jakieś... Ja w tematach ekonomicznych wszedłem trochę też w jakieś lekko psychologiczne.
Jasne.
Wiesz co, czytałem... Ostatnio czytam, już nie pamiętam, gdzie złapałem tą informację, ale takie też jakieś badania, że wiesz, Polacy mają bardzo, bardzo dużo pomysłów, mamy bardzo dużo jakichś aplikacji na wynalazki, jakieś tam urozmaicenia, coś takiego. Dużo więcej, tam dziesięciokrotnie więcej niż w Norwegii. Tylko, że różnica między nami a nimi jest taka, że oni te swoje kilka pomysłów realizują, a my mamy 500 pomysłów i ich nie realizujemy. W sensie, że wiesz, Polacy są właśnie tacy, tak wiesz, troszkę pokombinować, troszkę coś tam, ale...
Na skróty tak trochę, zawsze było na skróty.
Wiązać się, wiesz, jakiejś tam jednej rzeczy i po prostu ją zrobić, rozkręcić biznes przez 20 lat, no to tak może, wiesz, może troszkę średnio, wiesz. Druga rzecz, mówisz, no dlaczego tego nie robimy? No, ostatnia rzecz, chociażby firma Reserve tam przeniosła się na Cypr, tak, po prostu uciekając
z podatkami. Jest duża kampania teraz właśnie, moi chłopacy z lewicy, tutaj Bartosz Rydliński, którego także gościliśmy, który ja wierzę, że pewnego dnia będzie albo premierem, albo prezydentem w Polsce. Właśnie też wspiera rękami i nogami tą kampanię, że jesteśmy przeciwko złodziejom, którzy nie płacą podatków w Polsce. Co ty myślisz na ten temat?
Tylko, że wiesz, akurat Reserve na tyle wiesz, ma fajną sytuację, że oni tam mają, nie wiem, dziesiątki milionów zysku i ich stać na wynajęcie sobie prawników, na zorganizowanie tego, tak żeby po prostu nikt się do tego nie przyczepił.
No właśnie usunęli strony z Facebooka, nie wiem, wiesz, czy słyszałeś, kolejny skandal.
Zrobienie sobie jakiejś tam inżynierii finansowej i innych ciekawych rzeczy, optymalizacji podatkowej i tak dalej, bo ich po prostu na to stać. Wiesz, w Polsce i stać na to oczywiście bardzo wiele zagranicznych korporacji, które właśnie tak działają, że wykupują polskie przedsiębiorstwo, następnie sprzedają temu polskiemu przedsiębiorstwu swoją markę, na to, nie wiem, firma, jakiś powiedzmy bank francuski, nie wiem, Société Générale, kupuje w Polsce jakiś bank, daje mu swoją markę, za tą markę, za ten brand polski bank musi płacić co rok ileś tam 10 15 milionów prowizji tej firmie matce, dzięki czemu oczywiście zysk twój spada, w związku z tym nie płacisz podatku, no bo płacisz opłatę taką, wiesz, manipulacyjną za używanie tego brandu.
Jasne.
No i takie duże
generowanie kosztów.
Potrafią sobie to robić. Jasne. No, wiesz, no, po prostu małe firmy w Polsce, małe misie, tak zwane małe i średnie przedsiębiorstwa, które generują najwięcej, dużo PKB w Polsce, nie zrobią sobie tego, bo po prostu ich na to nie stać, tak? Jakbyś chciał po prostu, no bo po prostu jak w Polsce, wiesz, chcesz rozkręcić jakiś biznes, no to masz tylko pod górkę, no. Powiedzmy sobie szczerze.
Jasne.
Dużo łatwiej jest w Polsce pracować w zagranicznej korporacji, gdzie oni ci tam wszelkie papiery po prostu załatwiają, ty sobie...
No duży może więcej, tak to było w tych reklamach. Ja ci przerwę na sekundkę, tylko chciałbym jeszcze powiedzieć, że jeśli ktoś z kontestacji chciałby zadzwonić, to ja serdecznie zapraszam, z przyjemnością odbiorę słuchaczy, którzy słuchają także naszego konkurencyjnego radia, jak to zostało określone przez Huga wczoraj. Straszne. My nie konkurencja, my jak rodzina, ludzie, jak rodzina. Dzwońcie śmiało, jest taki użytkownik Skype'a, który się nazywa Rozmowy w Nocy, jedno słowo. Z przyjemnością odbiorę jakiegoś nowego słuchacza, jeśli macie jakieś pytanie do gościa, a może do mnie, słowo komentarza, śmiało dzwońcie, Rozmowy w Nocy, taki użytkownik, a my dzisiaj rozmawiamy o tym, co się wydarzyło w poprzednich latach, a szczególnie w 2013. I tak, widzisz, jak przechodzimy do tych takich, nie wiem, rozmowy o człowieku i o tych jakichś podstawowych rzeczach, to tak bardzo się nie różnimy.
Cześć Kuba, troszkę w innej scenerii, bo właśnie musiałem się podpiąć do kabla, tak jak
jasne,
mówiłem.
Jasne, nie ma sprawy. Jasne, już powoli będziemy kończyli, mamy jeszcze całe 3 minuty. Hmm? Jeśli ktoś miałby ochotę zadzwonić z komentarzem, z przyjemnością. A ty jakbyś miał tak podsumować właśnie ten 2000 już na koniec, dobry to był rok, czy zły?
Wiesz co, jeszcze wracając do tego twojego pytania, jak tam budować ten kapitał
właśnie,
i tak dalej.
Jak nie tracić tego potencjału ludzkiego?
Słuchaj, przede wszystkim też większa wolność dla obywateli, większa wolność gospodarcza i oddanie po prostu trochę więcej pieniędzy Polakom, bo rząd zabiera Polakom bardzo dużo. Mamy duże koszty pracy i popatrz sobie, co się z tym dzieje. Tam lewica zawsze powtarza, że tam ileś tam pieniędzy zostało na coś
wydane. Ale lewica nie rządzi! Nie możemy
obwiniać!
Przecież Platforma, to prawica!
No dobrze. Prawica sobie rządzi. Platforma nie jest żadną prawicą. I na przykład mówi, że tam ileś miliardów zostało wydane, no tam, nie wiem, rozwój regionalny, czy tam na coś i wszyscy mówią, wow, super, super. Tylko, że nikt nie patrzy na to, tak samo jak z tą Unią Europejską, wiesz, nikt nie patrzy, mówimy, że dostaliśmy z Unii tam 300 miliardów złotych, tylko, że za te 300 miliardów złotych kupiliśmy sobie nikomu niepotrzebne portale internetowe, jakieś tam, nie wiem, wymyślone jakieś na prędce, żeby wyciągnąć tą kasę z Unii, jakąś serię szkoleń.
Ty w propagandę nie wierzysz? Słuchaj, jak to jest? Come on.
Nie.
To też wartość ma. Czy
rozumiesz?
Marketing się nazywa.
Po prostu o to, że po stronie PKB i po stronie liczb będzie wszystko super, dostaliśmy 300 miliardów, tylko że tak naprawdę realnie dostaliśmy ich dużo mniej, ponieważ liczy się wartość jak gdyby tego aktywa, które tam wyprodukujemy, tak, wartość dodana. Jeżeli zbudujemy sobie drogę, która na przykład przebiega przez pole i donikąd nie prowadzi, no to ona będzie kosztowała, powiedzmy sobie, nie wiem, 10 milionów złotych i to będzie zapisane w PKB, że tyle nam wytworzyliśmy 10 milionów PKB, ale chodzi o realną użyteczność tego. Czyli jeżeli my będziemy nadal po prostu wydatkować pieniądze nieefektywnie, jak na przykład zabierać ludziom i żeby to urzędnicy decydowali o tym, co się ma w Polsce budować, jakie...
Jest z nami słuchacz, przepraszam, że Seweryn, jest z nami wyśmienity słuchacz, Bite Eater. Czy słyszysz nas?
Tak, Krzysiek Naszyński, czy mnie słychać?
Za głośno ciebie słyszeć. Jakbyśmy troszeczkę się przyciszyć, to już będzie idealnie. I trochę szumisz.
Tak, ja nie normalnie jestem ze swojego Zooma, chyba tylko jestem z innego konta, bo pan ten kont służy wyłącznie nadawaniu kontestacji, właśnie transmisji tego, że wyleciało też kontestacji. Jestem z naszym kontestacji, Krzysiek Naszyński, witam ciebie, witam gościa Seweryna, witam słuchaczy.
I
ja chciałem tutaj skostować dwie rzeczy najpierw, zanim zadam pytanie. Pierwsze, z czym chciałem się sprostować, to, że jak sobie nadawałeś SM z Filipem Szelskim, to kontestacja nie była po wiekach. Wiele rzeczy było i Filip prowadził, jeszcze było zanim Filip prowadził kontestacji, historia długo się ciągnie i grubą księgę stanowi przed twoim tam nadejściem, przed twoimi czasami. A Kuby mam sprostowanie takie, że słowo konkurencja w ustach Ugona, w ogóle w ustach nie jest fajne, konkurencja to jest dobra rzecz, dla ciebie to... Nie, ale nie jest.
A ja jestem za kołchozem, jak się domyślasz. Ja wszyscy razem, PGR-y, kołchozy. Wiesz jak to... Okej. Ale wal śmiało, masz pytanie do Seweryna jeszcze jakieś może dobre na dzisiaj wieczór? Jak ty oceniasz może ten 2013 rok ze swojej perspektywy i twojego radia, które też współtworzysz chyba już teraz? Nie tylko jesteś nadającym, ale też ogarniasz to wszystko. Dobry rok był 2013?
Rok ten zmiany. Dla mnie osobiście on powiem, że nie był za dobry, tak z pozorem osobistym. Natomiast pozorem politycznym był ciekawy. Dużo się wydarzyło, rzeczy było dużo nowych inicjatyw. Powstała między innymi na takie wydarzenie jak zjazd założycielski Partii Libertariańskiej, jako właśnie jako delegat.
Seweryn, to dobre było czy niedobre twoim zdaniem? Co to?
Tak, myślę, że to było właśnie przełomowe wydarzenie ostatniego roku, wiesz. Tak oczywiście złośliwie powiem, bo znaczy ja...
No nie słyszałem o tym, to nieduże chyba było, co?
Życzę wam oczywiście powodzenia, ale...
Ale właśnie no... Jarosław Gowin tego dnia zauważył, napisał do tych... 47 delegatów, tak?
No bo Jarosław Gowin po prostu jest sprawnym politykiem i wie gdzie, co i kiedy i doradzają, przypuszczam, że to po prostu ludzie mu to napisali i doradzili. Ale no to też dobrze o nim świadczy oczywiście.
Jakby był taki sprawny, to by do naszych rozmów w nocy dzisiaj wieczorem zadzwonił, czyli nie jest taki najsprawniejszy. Ale poseł Godson jest na moim celowniku, cały czas próbuję do niego dostać się. Nie wiem, czy mi się to kiedykolwiek uda. U niego w domu kawkę mogłem z nim pić, niestety na anteny nie udaje mi się go ściągnąć, ale śmiało, Krzysztof, opowiadaj jeszcze o tym roku swoim, dobrym.
Mówię, że co ciekawego się stało. No, w kontestacji się stało dużo zmian, prawda? Między innymi się nastąpiło poczkowanie, powstała enklawa, jeden z powodów tych, prawda, postanowił pójść na swoje. No i jakby to powiedzieć, nie podaje takiego warunku, że trzeba się zgadzać z misją, żeby wprowadzić. W enklawie misji nie ma. To po prostu każdy może, nawet lewak. A kontestacja tylko gości niewiarkowa ten odcinek, tak? Natomiast ten mnie ciągnie za język, bo ja tu nie jestem gościem. My to może pogadać inną okazję, w afterparty jakimś nawet po słuchaczach. Natomiast ja chciałbym skorzystać z tego czasu i z Seweryna, który jest gościem, tutaj jeszcze jedno pytanie w jego stronę skierować, jeżeli...
Jasne. Oczywiście.
No więc po tym, jak się podziało w ten sposób, że na zjeździe republikanów nastąpił rozłam, tak, no nazwijmy to. Nastąpił podział na dwie frakcje, z których jedna wyzyskała tam 98 głosów, bodajże druga 120 czy 121, już nie pamiętam dokładnie. I przeszła ta opcja takiej ścisłej integracji z partią Jarosława Gowina i ty nie byłeś zwolennikiem tej opcji, tylko więc zapytam się wprost, czy byłeś zwolennikiem tej drugiej opcji? I jakie plany ma ta druga opcja i jak ty siebie widzisz w tej perspektywie właśnie tego, co się stało?
Znaczy słuchaj, ja dementuję wszelkie pogłoski, ja nie byłem zwolennikiem żadnej frakcji, ani żadnej opcji, ja byłem zwolennikiem swojej jednoosobowej frakcji. Ale tak zupełnie poważnie, to ja byłem przeciwnikiem, ja bardziej wiesz, nie były dla mnie tak ważne kwestie personalne, co kwestie pewnej drogi dla Stowarzyszenia Republikanie. Ja byłem przeciwnikiem takiego gremialnego po prostu wchodzenia do partii Gowina. Uważałem, że na początek powinniśmy zachować pewną niezależność, zanim powstanie partia i dopiero później ewentualnie dołączenia do niej, ale na takich zasadach...
Partnerskich.
Po pierwsze partnerskich, po drugie, my tam po prostu wyszliśmy trochę w ciemno, tak? No, ja byłem przeciwnikiem takiego, wchodzenia... po to, żeby wejść, po to, żeby, no nie wiem, tam jak jeszcze przed tym wydarzeniem spod enklawy, no, żeby Przemek został tam, nie wiem, wiceprezesem, tak? No po tym wydarzeniu się troszkę pozmieniało, więc to też siła republikanów troszkę osłabła pewnie w tej partii. Natomiast tak, taka jest prawda, że ja byłem zwolennikiem tego, żeby republikanie działali, żeby stworzyli duży ruch społeczny, jeszcze nie zamieszany w taką partyjną politykę i żeby przygotowali się do wyborów samorządowych.
Dobra, to ja w takim razie tak, mogę przejść do republikanów oraz druga rzecz, co zamierzasz w sytuacji, która zaistniała obecnie w republikanach i to są pytania, bo to jest część, na którą nie odpowiedziałeś jeszcze i wszystko z czym się zostawiam, tymczasem się rozłączam i żegnam. Dzięki, cześć.
Dziękuję bardzo. O, od razu ciszej, nie wiem, u ciebie też.
Strasznie szumiało. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pierwsze pytanie, ale chyba z tego, co słyszałem, to dlaczego wszedłem do republikanów, tak?
Jasne, jasne. Ja też muszę się odnieść przez chwilę, bo tak zachowałeś się tak jak rozumny człowiek. Nie poszłeś za lemingami, chciałeś troszeczkę rozumu więcej przed tymi decyzjami, a to nie ma czasu, kochany, jak jest powstanie, albo wojna, albo właśnie partia się tworzy, to trzeba tak uczuciem się kierować, tak trzeba od razu za liderem, hej!
Wiesz co, no ja nie pamiętam niestety, jak nasz słuchacz miał na imię?
Krzysztof, Bite Eater.
Krzysztof. No jeśli Krzysztof, nie wiem, śledził tam moją aktywność na początku, no to ja raczej zachowałem się spójnie przez cały czas. To znaczy republikanie w momencie startu zgłaszali postulaty takie bardzo wolnościowe, wolnorynkowe, republikańskie, no takie, z którymi się no, w większości utożsamiałem. Po drugie, to było ogłoszenie powstania takiego ruchu społecznego, który będzie no, chciał odmienić Polskę, który będzie chciał wprowadzić nowych ludzi do polityki, nową jakość i tak dalej, i tak dalej. No wiesz, jak patrzę po prostu na tą partię Gowina i na to, co się dzieje teraz na przykład, no to...
A to no, wszystkie to partie takie pospolite. PJN,
wiesz, po prostu jasne. Pozbieranie starych osób, które gdzieś tam się nie mieszczą w partiach głównego nurtu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i po prostu próba dostania się tam ponownie bądź po raz pierwszy. I wiesz, ja do niektórych z tych osób no, mam bardzo pozytywne wrażenie, no nie wiem, no, to taki poseł, nie wiem, europoseł Kowal na przykład, jego bardzo cenię, tylko że jak gdyby republikanie mieli tworzyć coś innego, tak, to nie miałaby być szalupa dla nie wiem, zacnych osób z PJN-u, tylko to miał być pewien ruch, który miał przedstawić pewien program dla Polski, który miał zaangażować ludzi, który miał być trochę takim no, ruchem w stylu Orbana na Węgrzech, gdzie powstaną kluby w całej Polsce, gdzie będą ich tysiące, gdzie ludzie oddolnie będą wypracowywać pewne inicjatywy i tak dalej.
No właśnie.
No ja i po co? Prostu się lekko obawiam, że po tym wejściu do Gowina no, straciliśmy taką swoją niezależność. Pewnie będzie trudno w funkcjonowaniu dwóch marek obok siebie. I trzy, no, to się stało taki właśnie bardziej ruch wyborczy niż taki ruch oddolny, republikański, mający, no nie wiem, najpierw faktycznie zbudować się, ukonstytuować porządnie, a dopiero potem na przykład za rok w wyborach samorządowych i później w parlamentarnych walczyć o władzę, tak? Więc ja faktycznie byłem przeciwnikiem teraz wchodzenia, łączenia się z Gowinem właściwie tak w ciemno, no bo to na tym zjeździe, no to było jeszcze przed powstaniem partii, nie do końca wiedząc na jakich zasadach, nie do końca wiedząc co druga strona proponuje i tak dalej, więc to tyle, no a skoro nowe władze podjęły taką decyzję, no to po prostu uznałem, że takim uczciwym będzie wycofanie się i po prostu oddanie miejsca innym, tym, którym ta droga odpowiada. Więc jasne. Dlatego po prostu zrezygnowałem ze stanowisk, jakie miałem i powiedziałem, żeby przeznaczyć je dla kogoś, kto chce faktycznie, nie wiem, w najbliższych wyborach startować.
Jasne. Jak to nie magister Zarzycki określił, nie wiem, czy znasz tego youtubera, który jest przyjacielem pana Korwin-Mikke, mimo to, że ja z lewej, a on z prawej bardzo cenię czasami to, co powie, jednak no, wszystko dzieje się wokół tego koryta. Jest bardzo wiele kutasów dookoła, i to też to polskie dobre słowo, które są zaczepione hakami i dlatego to wszystko się nie rozsypie. A w środku jednak chodzi o to koryto, w którym właśnie się znajduje co? Nic innego, jak to określił nie magister Zarzycki, szmalec. Szmalec. Chodzi o szmalec, o nasze piękne finansowanie partyjne, o to, że warto być.
Wiesz, i to jest
nie warto budować organicznie, bo to wszystko się pieprznie tak jak Kukizowi, te jednomandatowe okręgi wyborcze, czy wszystkie inne takie grassroots movement. W Polsce po prostu, nie wiem dlaczego, ale to się sypie. Coś w tym jest.
Powiem ci tak, niewątpliwie słowo szmalec jest tutaj słowem kluczowym, ale. Ale powiem ci też, że żeby zbudować coś dużego, to naprawdę jeśli jesteś człowiekiem ideowym, to też musisz mieć sporo pieniędzy, żeby na przykład przez parę lat być w stanie, nie finansując się z budżetu ani w żaden inny sposób, po prostu przetrwać i faktycznie się rozwijać, tak? Jeżeli nie masz, dużych pieniędzy, nie sponsorują cię, jakieś tam duże korporacje i tak dalej, to jest trudne, więc być może niektórzy politycy mają fajne ideowe zamiary, ale później zderzając się z rzeczywistością stwierdzają, my musimy gdzieś się załapać, bo inaczej skończy nam się kasa i nie będzie nas w telewizji ani nigdzie, tak?
Jasne, o to chodzi.
Więc to pewnie trochę z tego wynika, no ale tak czy siak, ja mimo wszystko jeszcze mam dla siebie czas, więc odpowiadając jeszcze na pytanie kolegi, na pewno nie zginę, gdzieś będę nadal działał w Kolibrze, nadal działał jakoś tam ideowo, a do polityki prędzej czy później gdzieś tam na pewno się pojawię.
Jasne, okej, już jesteśmy z powrotem. A więc doszliśmy do tego, nadeszła wiekopomna chwila, doszliśmy do tego momentu, w którym właśnie to, jako tradycję rozmów w nocy, mamy taką, że sobie życzymy różnych rzeczy i dzisiaj ty masz szansę, żeby właśnie życzyć sobie, a może twoim przyjaciołom z Kolibra, a może całej Polsce czegoś dobrego, bo mamy początek roku, mamy nową energię, nowe nadzieje, na pewno masz jakieś fajne swoje marzenia, Na pewno masz ambicje, tego nie jestem pewien, tak? Ale coś ostatnio, już nie jesteś prezesem. Co kolejnego na swojej, ciekawej drodze życia byś sobie życzyła? Może także naszym słuchaczom, którzy jednak w większości mieszkają w Polsce, a także część z nich wyjechała gdzieś za chlebem, to może też jakieś życzenia dla nich. Jak to jest, powiedz?
Tyle żeś nawymieniał.
Jasne.
Słuchaj,
życz nam coś
dobrego. Którzy nas teraz słuchają albo będą to oglądać kiedyś, życzę przede wszystkim osobistego rozwoju i tego, żebyśmy z każdym dniem po prostu stawali się lepsi, bez tam, porównań do nikogo innego, po prostu porównując siebie do siebie z dnia wczorajszego, żebyśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy coraz lepsi w każdym aspekcie, bardziej szczęśliwi. Tego życzę słuchaczom, żeby byli bardziej szczęśliwi, żeby wybierali zawsze własną drogę, a niekoniecznie szli za tym, co mówią ludzie, żeby bardziej ufali sobie niż
liderom,
najczęściej złym innych ludzi, a szczególnie troli internetowych.
Jasne.
No i tyle, życzę, żeby ten rok 2014, skoro on się rozpoczął, był po prostu lepszy.
Jasne, no musi być lepszy. Mi się zdaje, że tak jak często narzekam ja osobiście na młodych ludzi, tak samo często też wierzę w to, że jednak przyjdzie jakieś takie odświeżenie. Może jeszcze trochę trzeba tego czasu, żeby te dinozaury nasze zeszły ze sceny politycznej i dały trochę miejsca takim ludziom jak ty i ja na przykład.
Życzyłbym sobie też, żeby w polskim Sejmie, w polskich programach politycznych po prostu ludzie umieli rozmawiać tak jak my dzisiaj, mimo że są z trochę przeciwnych biegunów. Mi się bardzo miło dzisiaj z tobą rozmawiało, więc mam nadzieję, że chociaż to chyba nie wierzę, że jakość języka dyskusji poprawi się, ale może. Tego sobie życzmy też.
Jasne. Ja sobie właśnie tego też życzę, słuchajcie, żeby w pewnym momencie koncentrować się na tych rzeczach. Właśnie Olo Zioło tak mi mówi właśnie. No spróbujmy, i często to słyszymy, koncentrować się wokół tych rzeczy, które wspólnie chcemy naprawić. Czyli, los tego zwykłego Polaka, czy tego emigranta, który który chciałby lepiej funkcjonować w tej naszej rzeczywistości. Czyli, no, nie wiem, starajmy łączyć się wokół tych problemów czy tych zagadnień, które wspólnie chcemy rozwiązywać. A myślę, że te inne rzeczy wtedy jakoś się, nie wiem, albo się rozwiążą, albo też po prostu postaramy sobie żyć, nie przeszkadzając sobie, bo to też jest możliwe zupełnie. Tak mi się wydaje.
Dobra, to bardzo, bardzo wielkie dzięki za zaproszenie.
Jasne. Dziękuję bardzo, uściski. Powodzenia dla Was w tym kolibrze, mimo to, że się różnimy, i powodzenia dla Ciebie osobiście. Chciałbym pewnego dnia, właśnie tak jak to życzyłem naszym młodym gościom z Lewicy, no, żeby zostali tymi premierami, czy nie wiem, prezydentami, Tobie też życzę, nie wiem, żebyś, nie wiem, tym ministrem na przykład, nie wiem, transportu został, czy jakbyś chciał, czy nie, czy spraw zagranicznych może lepiej.
Wiesz, tam jest ponoć największe koryto, także...
Kasa jest, szmalcu tyle, jakby to magistr Niezarzycki powiedział. Dziękuję bardzo, uściski serdeczne.
Dzięki wielkie.
Do usłyszenia. Dzięki wielkie, hej. Ho, 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 kochani, to był show, moi drodzy. Dziękuję Wam rękami i nogami za to, że byliście ze mną. Dziękuję serdecznie słuchaczom enklawy.net, a także dziękuję wszystkim, którzy byli z kontestacji. Słuchajcie, słuchaczom z kontestacji, których serdecznie pozdrawiam. Dziękuję Bajtitorowi, który także pomagał nam w transmisji tego nietypowego bardzo show dzisiaj. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj uczestniczyli na czacie aktywnie, a także Jackowi za telefon, a może nawet dwa. Oglądajcie Rozmowy w Nocy, wspierajcie enklawy.net, wspierajcie Rozmowy w Nocy. Jeśli chcecie mi pomóc osobiście w prowadzeniu tego programu, to kliknijcie like na stronie Facebooka www.facebook.com/rozmowy w nocy, tam kliknijcie like, albo subscribe na YouTubie, to też mi bardzo pomaga. O to Was proszę. Dziękuję Wam za ten show. Już wystarczy tego dziękowania, co? Lechowicz by powiedział tak. Okej. Dziękuję Wam. Do usłyszenia. Za tydzień niestety nie spotkamy się, bo podróżuję, jadę na parę dni do Los Angeles. Ja może jakieś zdjęcia zrobię, może coś tam Wam opowiadam. Fajne miejsce, a za dwa tygodnie prawdopodobnie będzie ktoś z ruchu Palikota z nami. Nie wiem, czy kontestacja to już pokaże, bo to już takiego eksperymentu to na pewno nie zrobi. To już nie da rady. A może i u nich można od czasu do czasu. Kto wie? Ważne, że będzie to na enklawie, enklawa.net. Odwiedzajcie to medium, pojawia się wielu nowych nadających. Ludzie pączkują, dorastają. Ciekawe rzeczy się dzieją, polecam Wam. A już tak zupełnie... między nami, to słuchajcie, myślę, że rozmowy będą się rozwijały i rozwijają się bardzo dobrze. Dowodem na to jest to, że słuchalność nam wzrasta w tempie astronomicznym. Rozchodzimy się po różnych serwisach ciekawych, takich jak właśnie Podstacja czy inne podcastowe serwisy. Stamtąd także docierają mnie dobre głosy, że ludziom się podoba i słuchają tego. Tak więc dziękuję Wam, życzę wesołej nocy, a tym, którzy słuchają nas offline, polecam, żebyście byli z nami online, bo czasami jest niezłe zoo. Słuchajcie, na czat można wejść, poznać ciekawych ludzi, porozmawiać, także można zadzwonić zawsze do show. Dziękuję Wam bardzo, uściski, trzymajcie się, hej, hej, hej. Aż, panie panowie, to był show. Yeah! Come on! Come on! I nie spać mi, nie spać! Słuchać! Teraz wiem, że kocham ciebie. Teraz wiem. O, na koniec show, dla tych, którzy nie wiedzą, a są z kontestacji, będzie tęcza, striptease.
Choć droga do ciebie pełna niebezpieczeństw.
Męski striptease. Ha, ha, ha. Tylko dla panów z kontestacji.
Mojego ciała, ja tak bardzo pragnę cię, teraz wiem, że kocham cię.
Tak, kocham cię, słuchaczu enklawy.
Że kocham cię.
Wyobrażacie sobie, teraz nawet Bite Eater tańczy, słuchajcie. Właśnie napisał do mnie, chyba nie napisał, ale tańczy, tak mi mówił. I Stefan na czacie też tańczy. I Kordian, słuchajcie, Kordian już w ogóle, portki zdjął i tańczy. Ktoś mi pisze, że coś pali, inni piją. Boże, jak tu żyć? Premierze, jak żyć? I to ja się pytam, jak żyć, panie premierze?